Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchających Radio Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone. I serdecznie pozdrawiam na naszej antenie panią poseł, panią profesor, doktor habilitowany Krystynę Pawłowicz.
Szczęść Boże, dzień dobry.
Temat dzisiejszy to medialne nadużycia wobec ludzi Kościoła na fali genderowskiej rewolucji obyczajowej. Temat dosyć złożony. I na samym początku też warto przybliżyć w ogóle to słowo gender, w ogóle ten termin, co ono za sobą kryje, co za sobą niesie, skąd to się wzięło, dlaczego to jest takie ważne teraz.
Więc dziękuję bardzo za zaproszenie. Natomiast no, warto tutaj może nie poświęcać specjalnie dużo czasu, bo temat i samo pojęcie gender jest ostatnio dość tak szeroko omawiane. Natomiast warto może przypomnieć, że z pojęciem tym na pewno tak na intuicji odczuwamy, łączą nam się czy kojarzą nam się zjawiska zupełnie szokujące i zjawiska, z którymi no, trudno nam się pogodzić. Żyjemy w kraju katolickim, jesteśmy wychowani ani w pewnej tradycji chrześcijańskiej, w tradycji chrześcijańskiej. I rzeczy, które nam są proponowane, no nie daje się w żaden sposób pogodzić ze światem, z systemem wartości, którym zostaliśmy wychowani. I żeby specjalnie tu nie rozwodzić się, wielokrotnie była o tym mowa, między innymi napisano o tej bardzo ciekawej książce pani Gabriel Kubi czy pani Margaret Peters, które właśnie to zjawisko globalnej rewolucji seksualnej omówiły, czy to właśnie dokładnie zjawisko gender. Tutaj warto tylko przypomnieć, tak wypunktować, żeby nie rozwodzić się bardzo szczegółowo. I posłużę się tutaj cytatem właśnie z pracy pani Gabriel Kubi, pani profesor, która mówi, że tak, w ideologii genderowej chodzi o coś więcej niż tylko o równouprawnienie kobiet i mężczyzn. Chodzi o równość w znaczeniu jednakowości poprzez dekonstrukcję dwubiegunowego hierarchicznego porządku płci, tak, aby osiągnąć równowartościową i równouprawnioną wielość płci. Zwracam uwagę. Czyli chodzi o to, żeby pokasować poczucie jakby takiego układu, że istnieje jest kobieta i mężczyzna, czyli są tylko dwie płcie, na rzecz stworzenia czy umożliwienia wyklarowania się różnych, wielu płci. Zwracam uwagę, nie dwóch, wielu płci. I do pakietu genderowego, tutaj pani profesor mówi tak, wchodzi pełne równouprawnienie, więcej równość kobiety i mężczyzny, czyli nie bierzemy pod uwagę, nie przyjmujemy do wiadomości tego, że faktycznie od strony medycznej, psychicznej, od strony medycznej, istnieją dwie płcie, kobieta i mężczyzna. Gender odchodzi od tego, uważa, że są dwie równe. Właśnie jest kobieta i mężczyzna i w zasadzie podział na płcie, na płci nie jest konieczny. Mamy tutaj dwie równe jakieś grupy osób. Dalej, zniesienie tożsamości płciowej obu tych płci. To znaczy, że nie może być tak, że ktoś, kto rodzi się kobietą, żeby był przywiązany bardzo do tego właśnie, z tego stanu, że jest kobietą. Czyli trzeba znieść tożsamość płciowa. Nie ma tutaj, nie powinna mieć żadnego znaczenia, że możemy sobie w zasadzie wybrać, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną. Dalej, należy zwalczać heteroseksualną normatywność, tak zwane, to znaczy pełne prawne i społeczne równouprawnienie, co więcej uprzywilejowanie wszystkich nieheteroseksualnych form życia. Jeszcze powiem to wyraźnie i prosto. Chodzi o to, żeby zwalczać układ, który obecnie istnieje, czyli podział na kobietę i mężczyznę, czyli zwalczanie układu na przykład małżeństwa jako układu między, czy relacją między kobietą i mężczyzną. Że należy to zwalczać, a zwalczać normatywność, czyli zwalczać ten zapis we wszystkich systemach prawnych, które właśnie na małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny budują systemy prawne. A nasz cywilizacja łacińska czy prawo rzymskie właśnie na takim systemie jest ufundowane. Dalej należy uprzywilejować wszystkie inne formy życia, jak tutaj gender mówią, czyli formy życia, czyli należy odczytać wszystkie innego rodzaju relacje. Czyli homoseksualne, jakieś sodomickie, jakieś tam biseksualne i tak dalej. Wszystkie dowolne. I należy uprzywilejować, nie tyle to uprzywilejować, należy te wszystkie, które są inne niż te naturalne. Dalej, aborcja jako prawo człowieka, jako i nazwana zresztą prawem reprodukcyjnym. Kobiety nie rodzą dzieci, tylko i mają prawo do, mówi się tutaj nie o, właśnie traktuje się tutaj kobiety i mężczyzn jak, właśnie jak zwierzęta. Mówi się o prawie reprodukcyjnym. Ja zwracałam na to zresztą uwagę w Sejmie, kiedy przedstawiciele ruchu Palikota zgłosili projekt właśnie ustawy o świadomym rodzicielstwie i wszędzie mówili o prawach reprodukcyjnych. Więc ja im, no niestety musiałam przypomnieć, że nie jesteśmy zwierzętami, reprodukować można albo rzeczy, albo bydło, albo rośliny. Natomiast człowiek nie powstaje w żadnym procesie technicznym, żadnej reprodukcji, tylko w relacjach, co najlepsze byłoby w relacji miłości. Dalej, założeniem pakietu genderowego jest seksualizacja dzieci i młodzieży poprzez wychowanie seksualne jako przedmiot obowiązkowy w szkołach. Tutaj mogliśmy się niedawno przekonać po aktywności pani minister Kozłowskiej Rajewicz i pani minister Szumilas i również niestety środowisk czy z niektórych podmiotów wchodzących w struktury Polskiej Akademii Nauk, które organizowały konferencje na temat właśnie wychowania seksualnego i edukacji seksualnej dzieci, proponując tam właśnie na przykład możliwość seksualnego wychowania już od maleńkości, żeby nie powiedzieć od niemowlęctwa. Czyli seksualizacja dzieci i młodzieży poprzez wychowanie seksualne jako obowiązkowy przedmiot. Zwróćmy uwagę, że ogranicza się przedmioty podstawowe, tak jak wiedza o sobie samym, wiedza o swoim środowisku, historia, język ojczysty i te przedmioty, czy religia na przykład. Natomiast jako obowiązkowy, i tutaj możemy się przekonać, były projekty, wprowadziła zresztą i zaproponowała projekt ustawy o wychowaniu seksualnym w szkole pani marszałek, wicemarszałek Nowicka, wycofała ten swój projekt, natomiast tutaj jesteśmy osaczani w Sejmie przez zupełnie jakieś szalone pomysły, obłędne bym nawet powiedziała. Kolejnym takim elementem tego pakietu genderowego, jak nam się tutaj pokazuje, jest konieczność materialnego upośledzenia i pauperyzacji rodziny. Chodzi tutaj o to, żeby zniszczyć rodzinę, bo gender, który jeśli zamazuje różnicę między kobietą i mężczyzną jako przeszkodę, małżeństwo traktuje, czyli relacje między kobietą i mężczyzną, tę tradycyjną traktuje jako nienaturalną, jako stojącą na drodze temu właśnie wyzwoleniu. Oni chcą się właśnie, ci genderowcy różni, wyzwolić ze wszystkich tak zwanych, jak oni to mówią, okowów tradycyjnej, niewolącej ich, zwłaszcza przede wszystkim religii katolickiej. Czyli można powiedzieć, że stawiają sobie cele, które w istocie, gdybyśmy spojrzeli, chodzi o zamazanie różnic między płciami, o uprzywilejowanie relacji patologicznych, które dzisiaj z naszego punktu byśmy powiedzieli. Chodzi o demoralizację dzieci i młodzieży, chodzi o sprowadzenie, a najlepiej poprzez pauperyzację, upośledzenie różnymi możliwościami organizacyjnymi, finansowymi rodziny, do rozpadu rodziny. I właściwie możemy powiedzieć, że jest to swego rodzaju bunt przeciw Bogu, bunt przeciw prawom, które Pan Bóg ustanowił dla otaczającego nas świata. Tutaj ten pakiet genderowy pani profesor Margaret Peters, ona ustala to, czy pokazuje pewną kolejność, która jest tutaj realizowana poprzez tę ideologię gender, z którą się możemy spotkać. Już teraz tą falą przyszło do Polski, ta fala. Mianowicie ona mówi, że rewolucja gender zakłada po pierwsze, doprowadzić musi do likwidacji Boga w świadomości ludzi. Trzeba wykasować. Człowiek nie może wiedzieć, że ma gdzieś oparcie, że jest Pan Bóg, tak? I że jest pewna hierarchia i Pan Bóg jest tutaj jakby dla nas punktem odniesienia. Dalej, należy sprowadzić człowieka do poziomu zwierzęcia, żeby odebrać mu tę wyjątkową zupełnie osobowość. Człowiek jako osoba ludzka ma zniknąć. Jesteśmy właściwie na poziomie trochę bardziej inteligentnych zwierząt. Dalej, należy pozbawić człowieka życia duchowego, bo to życie duchowe człowieka uszlachetnia. stopnia rozwija i właściwie jest takim krokiem w kierunku Pana Boga. I cokolwiek nam przypominało, że w ogóle Bóg istnieje, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to wszystko należałoby zlikwidować albo skasować. Dalej mamy, czy założeniem tej rewolucji genderowej jest zburzenie wszystkich porządków i form, które się przyjmuje. To znaczy trzeba zniszczyć poczucie prawdy i nazwać to fałszem. Jeśli o miłości, mówimy o miłości, to oni mówią, że to właśnie nazywają, że jest to nienawiścią. Tak, wprowadzenie takiego bałaganu pojęciowego, zmiana, odwrócenie znaczenia pojęć. Na bezprawie mówią, że jest to prawo. Na deprawację mówią, że jest to moralność. Tak? O źle mówią, że to jest właśnie dobro. O brzydocie, że to jest właśnie piękne.
Na przykład mowa,
o chaosie,
mowa
że jest porządkiem.
Tak,
tak, że nienawiść to jest właśnie ta, to jest właśnie miłość, o tak powinna się przejawiać. I możemy powiedzieć, że właściwie jedyny cel, czy jedyna idea wyraźna tutaj w całym tym systemie, i która daje początek wszystkiemu, to jest popęd płciowy. To jest coś, co zostało właściwie tutaj, jest eksponowane i starają się tutaj te ideologie, głównie idą w tym kierunku. Czyli można powiedzieć, że każdy ma wprost obowiązek wyzwolić się ze wszystkich struktur tradycyjnych, z kościoła, ze wszystkich obyczajów i najważniejsze, wyzwolić się do wolnego seksu. To nie jest miłość, nie mylić tego z miłością. Po prostu do takiego zwierzęcego traktowania. I tutaj, żeby to wszystko osiągnąć, żeby wyzwolić człowieka, żeby potraktować go jak zwierzę, no to trzeba po prostu zniszczyć samą kategorię człowieka, przenicować, upokorzyć, zniszczyć instytucje rodziny, rozbić układy jakieś społeczne i właściwie musimy powiedzieć, że jest to kompletna, totalna zmiana seksualności człowieka. Coś, co jest elementem bardzo intymnym, prywatnym, a jednocześnie wielki, bo tutaj Pan Bóg nam dał do podtrzymania gatunku, zmienia się właściwie w główny, to jest Bożek, to jest po prostu Bożek, który tutaj, seks stał się Bożkiem i temu są przyporządkowane różne inne działania.
Więc to taki jest najprostszy człowiek, nie wiem, z jakąkolwiek inteligencją, z jakimkolwiek wykształceniem najniższym, który tego słucha i tych założeń tej rewolucji genderowej, tak? To w głowie się to nie mieści, po prostu się w głowie to nie mieści, wszystko staje do góry nogami. I teraz, żeby przekonać, może sobie zadać pytanie, skąd takie poparcie dla tego? Skąd na to idą jakieś i fundusze? Kto to popiera w ogóle? Kto chce, żeby to wszystko zadziałało?
Tutaj jeszcze dodam tylko słowo, które ksiądz profesor Dariusz Oko, on się zajmuje od pewnego czasu tymi problemami i on mówi, że tą ideologię gender od bolszewizmu, właściwie tutaj mamy, właściwie to są bardzo zbliżone jakby takie te ideologie, a zbliża je i utożsamia to, że genderyzm charakteryzuje się ateizmem, ideologicznym fanatyzmem, świadomym zaślepieniem na argumenty podważające wiarę, bo tutaj o tym się możemy przekonać, nieuczciwością intelektualną, antynaukowością, co widzimy na przykład przy tym problemie tak zwanej zmiany płci. No możesz im mówić, że nie ma przecież czegoś, nie można sobie ani płci, ani rasy zmienić, to nie ma mowy. No po prostu on sobie zmienia płeć i tyle. Dalej, zrównywanie człowieka z trochę bardziej inteligentnym zwierzęciem. Pogardy dla godności ludzkiej. Przyzwolenie i stosowanie różnego rodzaju przemocy. Ja sama, tutaj ojciec zadał pytanie, ja sama jestem zdziwiona. Ja po prostu jestem w szoku, bo od czasu, kiedy mamy tutaj do czynienia, kiedy Polacy, nasi rodacy, nasi bracia i siostry, wybrali sobie na drugą kadencję Platformę Obywatelską, mamy do czynienia widoczną falę tej destrukcji obyczajowej, kulturowej, moralnej, właściwie na każdym obszarze, dotarła do Polski i ja jestem w szoku. Ja po prostu cały czas nie mogę zrozumieć, jak ludzie wychowani, przecież oglądają dookoła życie, wiedzą, że nawet z relacji rodzinnych, jeśli tak są jeszcze wychowywani, że szkoła, rodzina i kościół opierają się na hierarchii. Wymaga to pewnego porządku. Właściwie tutaj cały dekalog kieruje nas ku takiemu szlachetnemu udoskonaleniu, szlachetności. Natomiast wszystko to, co nam się proponuje i przy czym ostrzegał nas Jan Paweł II, mówi właśnie, że to nie jest taka łatwa droga. Natomiast to pokazanie łatwej drogi, rób ta co chce, ta najważniejsze jest piwo, nie musimy nic robić, najważniejszy jest seks. I właściwie ja jestem zdumiona, ja jestem po prostu zdumiona, ale idą ogromne, tak jak to ojciec mówił, środki i No trzeba tutaj wskazać jednak, co też wskaże tutaj na odpowiednią uwagę, którą pani profesor Kubi w swojej książce podkreśla i mówi, że właściwie tutaj podkreśla starania Unii Europejskiej, by stworzyć nowego genderowego człowieka i rozmontować małżeństwo i rodzinę. I ona mówi, że na realizację tego celu Unia Europejska poświęca wszystkie dostępne sobie środki instytucjonalne, finansowe i kulturowe. I mówi tak, że prawdopodobnie wiele krajów przystąpiło do Unii Europejskiej przede wszystkim z powodów ekonomicznych. Nie były zapewne świadome tego, że za możliwe korzyści ekonomiczne będą musiały zapłacić wymuszonym upadkiem swego porządku systemu wartości. Ale w obliczu kryzysu także korzyści ekonomiczne stały się niepewne. Może się zdarzyć, że negatywne skutki obu procesów, deregulacji rynków finansowych i deregulacji norm seksualnych, będą się wzajemnie wzmacniały, prowadząc do totalnej destabilizacji Europy. Więc tutaj niestety, jeśli ktoś pamięta i wie, jak wyglądają polskie relacje Polski z Unią Europejską, ja jestem w Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie, to przeplatają się regulacje dotyczące spraw ekonomicznych z wymuszaniem na nas, projektami aktów prawnych, które wymuszają na nas wprowadzanie tych genderowych pomysłów i które bardzo gorliwie realizuje pani Kozłowska-Rajewicz. Także Europa sama dokonuje samolikwidacji, no, samobójstwa. Wykorzystuje do tego wszystkie struktury, Unia Europejska wykorzystuje, a rząd polski, który kompletnie nie jest zainteresowany, przypomnijmy, Platforma i PSL nie jest zainteresowany podtrzymywaniem tożsamości z kolei narodowej, jakby nie interesuje, to są historycy, tylko jestem bardzo zdumiona, właśnie nie wiem, czy oni się historii Polski uczyli, czy nie, natomiast robią wszystko, żebyśmy zgubili pamięć o Polsce, żebyśmy zgubili pamięć o systemie wartości i o fundamentach, na jakich Polska została zbudowana, no i niestety, no, Polacy, nasi bracia i siostry, już tak powiem, wybrali na drugą kadencję, to już zresztą było widać, system autodestrukcji. To w Polsce jest wprowadzane. Rodzice nie reagują w szkołach na jakieś zajęcia. Już teraz się zaczęły wakacje, ale jestem bardzo ciekawa, co zrobią po wakacjach, kiedy znowu ci nauczyciele sprowadzają bez wiedzy rodziców jakichś wolontariuszy od pana Biedronia, którzy uczą dzieci, jak przebierać się za transwestytę, za jakiegoś dewianta, uczą ich akceptacji dla patologii. Co więcej, w czasie tych spotkań, pogadanek, również brała udział jakaś pani właścicielka sklepu sex-shopu. Bardzo jestem ciekawa, co ona tam robiła. Więc ja kolejny raz tutaj chcę powiedzieć...
I czy rodzice wyrazili zgodę
rodzice,
na to?
Rodzice, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Kradnie wam państwo, lewacka władza, kradnie wam dzieci, kradnie wam wnuki, media o tym mówią. Gdzie wy jesteście? Dlaczego się babcie z wałkami nie pofatygują do pani dyrektorki szkoły? Niekoniecznie, żeby używać tego wałka, tak? Ale żeby się spytać, czy pani dyrektor pytała, czy rodzice sobie tego życzą. Niektóre dyrektorki mówią, że dopóki nie ma zakazu, to one uznają, że właśnie jest zgoda. Ale przeciwnie, bardzo proszę, niech sobie panie dyrektorki różne, nowoczesne, przeczytają konstytucję, która w artykule bodajże 48 rodzicom daje prawo wychowania dzieci zgodnie z własnym systemem wartości. I niech sobie panie dyrektorki swoje własne dzieci demoralizują, niech puszczają na pogadanki z panem Biedroniem i ich wolontariuszami. I to jest bardzo ciężkie naruszenie praw obywatelskich, praw rodziców, ale rodzice ponoszą tutaj winę, bo rodzice nie reagują. Nie słyszałam jeszcze o żadnym przypadku, żeby ktoś poszedł, być może nie pisze się o tym, prawda? Nie słyszałam, żeby ktoś zareagował, poszedł, ktokolwiek z rodziny, babcia, dziadek, mamusia, tatuś, a nawet starszy brat. Więc tu miejmy, to się realizuje, proszę państwa. Pani Kozłowska-Rajewicz nie śpi. Państwo się opalacie, jesteście na wakacjach, a pani Kozłowska-Rajewicz i Szumilas właśnie obmyślają, jak wam ukraść w kolejnym obszarze wasze dzieci. Obudźcie się, proszę państwa, obudźcie się. Przed wakacjami też.
Za chwilę wrócimy dalej do naszego tematu. Przypomnę, że naszym gościem jest pani poseł, profesor doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz. A mówimy o medialnych nadużyciach wobec ludzi Kościoła na fali genderowskiej rewolucji obyczajowej. Pani profesor, można powiedzieć, zaapelowała pani do rodziców o to, aby
i dziadków
tak, aby się tym interesować, aby tak. się sprzeciwiać, ale ludzie Kościoła się sprzeciwiają właśnie tej ideologii gender, ludzie związani z Kościołem.
Więc tutaj właśnie, tak jak państwo widzicie, no Europa ginie, dokonuje samolikwidacji, dokonuje samobójstwa. Można powiedzieć, że główną siłą instytucjonalną i finansową niszczącą naszą cywilizację chrześcijańską, są struktury Unii Europejskiej. Ta fala, jak powiedziałam, dotarła do Polski. Od kilku lat mamy w zintensyfikowany sposób, widzimy, co się dzieje. I teraz ci, którzy sprzeciwiają się tej wdrażaniu, temu marszowi przez instytucje, wdrażaniu i takiemu penetrowaniu, niszczeniu wartości, których kraje europejskie czy Europa wyrosła, ludzie Kościoła i Kościoła katolickiego w Polsce, zarówno osoby duchowne, jak i osoby świeckie, są bezpardonowo atakowane. Osoby te są niszczone, są marginalizowane. I oczywiście wiele przykładów moglibyśmy podać, natomiast z takim ostatnim, najbardziej drastycznym przypadkiem mamy do czynienia, jak chodzi tutaj w tych sprawach, z atakiem i nagonką na księdza arcybiskupa Henryka Hozera, ale również z atakami na świeckich, na osoby świeckie, a w tym między innymi na parlamentarzystów. Nieskromnie powiem, że również tutaj mogę siebie włączyć tutaj do tej grupy osób, którzy są atakowani w sposób absolutnie brutalny za wypowiedzi, które starają się postawić tamę temu obłędowi, temu szaleństwu. Jak chodzi o arcybiskupa Hozera, to oskarżany jest przez media lewackie, zwłaszcza przez tutaj Newsweek, przez Gazetę Wyborczą, przez Fakty, TVN i wszystkie te lewackie inne media. I przede wszystkim zarzuca mu się rzeczy, to znaczy uważano na początku, kiedy odwoływano arcybiskupa Głodzia i przenoszono do Gdańska, że teraz zwolni się to bardzo prestiżowe miejsce w Warszawie i tutaj ordynariuszem zostanie osoba, która właśnie będzie takim kandydatem dla Kościoła otwartego, tak? Takiego, który będzie tolerancyjny, demokratycznie będzie można z nim rozmawiać, przedyskutować nawet niektóre prawdy wiary i tak dalej. I arcybiskup Hozer, który właśnie jest osobą niezwykle skromną, niezwykle spokojną, wykształconą, wydawało się, że idealnie spełnia te oczekiwania tych silnych lewackich ośrodków w Warszawie i oczekiwano. No, natomiast sytuacja się zmieniła, kiedy rząd starał się wdrożyć procedurę przede wszystkim in vitro, kiedy w Sejmie pojawiły się projekty dotyczące rozluźnienia ustawy aborcyjnej, kiedy pojawiły się projekty, żeby wyłączyć możliwość dokonywania aborcji, jak chodzi o dzieci chore czy zagrożone chorobą. I wówczas przy Episkopacie Polskim powstał zespół do spraw problemów bioetycznych. Na czele tego zespołu stanął właśnie, ze względu na swą profesję, jest lekarzem, arcybiskup Hozer, i utworzył zespół specjalistów prawnych i właściwie profesjonalnych lekarzy dotyczących właśnie, którzy zajmowali się tymi problemami bioetycznymi, czyli właśnie i sprawy in vitro, eutanazji, aborcji i tak dalej. I tutaj niestety spotkało się działania tego zespołu z zaskoczeniem, czyli to środowisko lewackie, zwłaszcza w Warszawie, zostało zaskoczone, ponieważ ksiądz arcybiskup okazał się człowiekiem niezwykle wiernym nauczaniu Kościoła i bardzo twardo i bardzo wyraźnie, niezwykle kompetentnie, przy pomocy najbardziej znanych osobistości świata medycyny i prawa, przedstawił stanowisko Kościoła w sposób niezwykle jasny. Co więcej, rozproszył wątpliwości, które tworzyli specjalnie tutaj przedstawiciele mediów, że ksiądz arcybiskup i zespół i w ogóle Kościół Polski chce upokorzyć osoby, które na przykład poddają się procedurze in vitro. Otóż tutaj trzeba bardzo wyraźnie wszystkim powiedzieć. Ksiądz arcybiskup ani episkopat nigdy nie miał zamiaru upokarzania kogokolwiek. Chodziło o zwrócenie uwagi na nieetyczne zachowanie, postępowanie tych, którzy te zabiegi przeprowadzają, ponieważ jak wiemy, przy procedurze in vitro, żeby zachować jeden z zarodków przypadków trzeba kilkadziesiąt po prostu zabić, czyli trzeba zabić życie ludzkie. I tutaj nigdy nie było napiętnowania ani osób, które urodziły się w wyniku tej procedury, ani rodziców, dlatego że tutaj Kościół Polski wyraża zrozumienie i wrażliwość dużą dla cierpienia tych osób, którzy cierpią właśnie z powodu braku dzieci, ale nigdy te osoby nie były potępiane, co dokładnie media odwracają, robiąc tutaj z księdza arcybiskupa i właściwie polskiego kościoła bezwzględnych, zimnych, właśnie zimne środowiska, które czyhają, nie rozumieją cierpiących ludzi. Kolejna rzecz, którą zarzucano oczywiście sprzecznie z faktami, to już kiedy zorientowano się, że tutaj nie da rady, że rośnie bardzo silny tu w archidiecezji warszawsko-praskiej ośrodek takiego trwania przy nauce kościoła, kiedy właśnie ksiądz arcybiskup wzmocnił radio diecezjalne Warszawa, tygodnik Idziemy, okazało się, że jakby zupełnie rozmija się to już z oczekiwaniami tego środowiska lewackiego, Gazety Wyborczej, tych różnych newsików i tak dalej. I rozpoczęto już zupełnie bezpardonowy atak, oskarżając o rzeczy już najbardziej zupełnie śmieszne wprost, które łatwo sprawdzić, sprawdzając daty, fakty i tak dalej. Na przykład obojętność na ludobójstwo w Rwandzie, kiedy w tym czasie ksiądz arcybiskup po prostu studiował medycynę i w tym czasie go po prostu tam nie było. Oskarżanie tutaj teraz mieliśmy ostatnio o organizowanie, jak to nazwały te media, organizowanie czarów na Stadionie Narodowym, kiedy właśnie te środowiska lewackie boją się. To były rekolekcje na 60 tysięcy ludzi. Oni nie są w stanie zgromadzić tyle ludzi, płacąc im nawet za żadne pieniądze. Natomiast właśnie tak ochrzczono ten Stadion Narodowy, można powiedzieć. Mieliśmy do czynienia naprawdę z niezwykłym zjawiskiem, który powtarzany jest, opisywany teraz przez socjologów. I dokonało się tam dużo naprawdę bardzo, nawet można powiedzieć, cudownych rzeczy, których oczywiście lewacy nie są w stanie zrozumieć, ponieważ oni walczą z Panem Bogiem i nigdy nie powiedzą niczego dobrego, nawet gdyby widzieli to na własne oczy. Zarzuca się ojcu tutaj, przepraszam, arcybiskupowi Hozerowi, antysemityzm. To jest oczywistą nieprawdą i to oczywiście tu nie będziemy teraz w tym miejscu, są teraz publikacje w naszym dzienniku, w niedzieli, zapraszam, można sobie poczytać. Zarzuca się tu autorytaryzm w sytuacji, kiedy biskup jest ordynariuszem miejsca. No i jeszcze raz powiem, kościół, rodzina, szkoła opierają się na hierarchii. Nie ma dyskusji. Demokracja to nie jest wytwór Kościoła katolickiego. Nie ma demokracji w rodzinie, nie ma demokracji w szkole. Opiera się te instytucje, opierają się na autorytecie. I tutaj absolutnie przy autorytecie, jak chodzi o hierarchię kościelną, opiera się na posłuszeństwie. Wszyscy to wiemy i wykonywanie uprawnień, wprost obowiązków przez arcybiskupa wobec księży tutaj, którzy są mu podporządkowani, to jest jego obowiązkiem. I nazywanie to autorytaryzmem, oczywiście jest to miara lewa i ona, która ma doprowadzić do rozbicia wszystkiego, będzie nam pokazywała w czarnym świetle. Nie wierzcie państwo, to są takie słowa, właśnie ta demokracja, równość i tak dalej, to są słowa, które są poronionymi pomysłami kolejnych rewolucji, od rewolucji francuskiej począwszy. Nie ma żadnej równości, nie ma żadnej wolności i nie ma żadnego w cudzysłowie braterstwa. Braterstwo jeszcze wiemy, możemy jeszcze uwierzyć, natomiast te pojęcia, kiedy sami wiemy, nie ma w świecie, nawet w niebie są hierarchie, zwierzchności i trony. Władze, rubini, cherubini, aniołowie. Nie ma nigdzie tego, a Pan Bóg jest na samym szczycie. Więc wmawianie nam czegoś, czego nie ma ani na ziemi, ani nie ma w niebie. Chodzi tylko o to, żeby najbardziej takich pojęcia, które najbardziej są dla człowieka łatwe do zaakceptowania przy wszystkich, przy skomplikowaniu całym życia. Czyli chciałby być równy z drugim, ponieważ jeden jest biedniejszy, drugi jest bardziej zamożny, jeden bardziej mniej utalentowany. Natomiast nie ma, równość demobilizuje. Gdybyśmy wszyscy byli równi, jednakowi, nie byłoby żadnej mobilizacji, żeby dla ambicji, dla własnej pracy. Więc
Nie
byłoby żadnego rozwoju. Tak. Musi być, żeby było równo, musi być nierówno. Na nierówności, rozejrzyjcie się państwo dookoła, świat jest zbudowany na nierówności. Nie ma, nawet dwie krople wody są nierówne. I żądanie, żebyśmy wszyscy byli równi i właśnie, żeby nawet tam te płcie, chociaż oni tak jedno gadają o równości płci, ale chcą, żeby oni byli uprzywilejowani. Czyli ci chorzy na chorobę psychiczną, zaburzenie tożsamości płciowej na przykład. Także zarzucanie arcybiskupowi tego typu rzeczy i naganne zachowania różnego rodzaju z niedomówieniami są oczywistym napaścią. To są przykłady napaści. To jest przestępstwa medialne. My w Polsce nie jesteśmy w stanie doprowadzić przy obecnym stanie sądownictwa do uczciwego procesu, ale tego typu rzeczy to jest po prostu napaść medialna, napaści dziennikarskie. Jesteśmy bezbronni, o czym ja osobiście się też mogłam przekonać. I ja tutaj mówię to dlatego, ponieważ z własnego doświadczenia znam, nie dawajcie państwo posłuchu. Nie wolno wam. Teraz postawcie się w miejsce osoby, które jesteście najczulszymi opiekunami własnych dzieci, a idzie jakiś dziennikarzyna lewacki i ojciec przytuli własne dziecko, a on oskarży ojca, powie, ty pedofilu jeden. O czym wiem, bo jeden z przypadków takich zetknęłam się i ten ojciec mój wprost popłakał się. Mówi, przytulił w metrze, przytulił swojego syna, jechali razem i usłyszał, wychodzi jakiś człowiek, powiedział do niego, ty pedofilu. No po prostu, ale to jest to właśnie to krążenie wokół tych spraw, tych swoich ciemnych myśli czarnych, zarzucanie innym. To są chorzy ludzie, oni są chorzy. I tutaj państwo nie miejcie żadnych kompleksów, trzeba stawiać odpór, trzeba zwracać uwagę, ale przy takim stanie sądownictwa mogą z nami zrobić wszystko, mogą nas rozstrzelać. I arcybiskup Hozer jest tego przykładem.
I oczywiście... I może warto też zwrócić uwagę na to, co robią media w tym momencie. Nawet mamy ten przykład tego jakiegoś człowieka, który mówi do ojca, który przytulił syna, ty pedofilu. I teraz nagrywamy to na kamerę, tak puszczamy jest. To w jednej, drugiej, trzeciej, czwartej
Dokładnie.
Telewizji.
I ten człowiek robimy jest z tego zabity, artykuły. Jest zabity tak. Jako ojciec, po prostu ma rozwalone życie, rozwalone środowisko, sąsiadów i już nie wie, tylko sobie strzeli w głowę, albo jeśli jest odporny, zmieni miejsce zamieszkania, zmieni nazwisko. Ale to rządzi, bo to dawniej, wyobraźcie sobie państwo, moja mamusia mówiła, że przed wojną niemożliwe było zaklęcie, przekleństwo na ulicy. Policja mandaty wlepiała. Niemożliwe były zachowania zboczone, takie patologiczne w tej płaszczyźnie seksualnej, ponieważ oczywiście uchodził za wstydliwe, nikt się z tym nie pokazywał. Natomiast to, z czym widzimy w własnym podwórku, a jak nie wchodzimy z domu, to w ogóle nie widzimy, ale to nie znaczy, że tego nie ma. To idzie wszystkimi, tak jak właśnie to lewactwo mówi. Musimy przejść przez instytucje, nie gadać na ulicy, nie protestować, opanować instytucje i tam zrobić porządek. I rządzi nami teraz pokolenie 68 roku, które właśnie uprawiało seks na ulicy pod fontannami. Przypomnijcie sobie państwo te studenckie różne rewolty. I oni są teraz u władzy. Premierzy Wielkiej Brytanii, czy ministrowie niektórzy w Niemczech. I jak spojrzymy, to jest to pokolenie. Oni realizują, wchodzą w instytucje. Oni po prostu terroryzują swoją seksualną patologią całe społeczeństwa. Udaje im się to niestety. I co bardzo chętnym okiem przyglądają się na to środowiska, na przykład islamskie, więc szykujemy sobie tutaj cały ten.
Ale nie tylko ludzie Kościoła, to znaczy w sensie biskupi, księża są prześladowani, czy są jakoś eksponowani medialnie, że są źli po prostu, że nie znają się i tak zostają w złym świetle są przedstawiani, ale na przykład parlamentarzyści, podajmy pani profesor przykład.
No właśnie, no tutaj dziękuję, że ojciec uprzejmie jakby wspomniał o mnie. Natomiast jest rzeczywiście, ja nawet nie przypuszczałam, kiedy przychodziłam do Sejmu, wydawało mi się, że właściwie to jest takie miejsce, podobnie jak uczelnia, że można dyskutować. Ja z czymś takim nie spotkałam się na uczelni i osoby czy studenci, którzy mieli inne zdanie niż ja, właściwie każdy przedstawił swoje zdanie, na końcu się uśmiechaliśmy, ja mówiłam, no jak pan dorośnie, to tego, jak dzieci panu spuszczą kiedyś manto, to pan będzie zobaczył, pan, jaki pan jest bojowy, jaki pan jest nowoczesny. Ale wychodziliśmy i ten. Natomiast tutaj, kiedy człowiek już chodzi na poziom, kiedy jest jego siła rażenia, że się tak wyrażę, jest po prostu już powszechna, bo w seminarium zamyka się w czterech ścianach, jest 20 kilka osób, idą do domu. Natomiast tutaj ta siła rażenia, argumentu jest ogromna i na to te lewackie media już nie mogą pozwolić, a jak wiemy, w Polsce właściwie media takie o tradycyjnym światopoglądzie są, nie są, to nie powiem, że niszowe, bo one nie są niszowe, ale są dość marginalne, tak? Mają oczywiście kłopoty, właściwie rządzi cały czas PRL i wiemy, że się tutaj nie zmieniło poza nazwą, mimo oświadczenia, to jeżeli PRL skończył. I one siłę rażenia mają o wiele mniejszą i to, co mówią, te media są trudniej, że jak powiem, docierają do ludzi. I na to lewackie media, które trafią gdzieś, upolują osobę, a zwłaszcza parlamentarzystę, który jest no tak na na świeczniku, można powiedzieć, no nie darują. Ja się osobiście mogę przekonać, że inne moje odezwania nawet traktowano w sposób taki dość no, lekki. Darowano mi nawet jakieś tam słowne potyczki z osobami z tego PZPR-u albo z tego Rucha Palikota. Natomiast nie darowano mi, to już atak wściekły po wystąpieniu klubowym, o krytykującym, przedstawiałam klubowe wystąpienie, to była ocena z punktu widzenia zgodności z konstytucją projektu ustawy o tych związkach homoseksualnych. I oczywiście, no, wykonałam swoją pracę jako prawnik i pokazałam to w tak, jak to wygląda. No, jest to sprzeczne z konstytucją, jest to jałowe, jest to chore, jest to zaburzone, jest to absolutnie pasożytowanie na reszcie społeczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I spotkało mnie po prostu rozstrzeliwanie medialne, wszystkie możliwe kary. Komisja Etyki za przemówienie, za wystąpienie klubowe ukarała mnie i podtrzymało to prezydium Sejmu. Oczywiście ludzie do tej pory piszą, tam jest kilka tysięcy listów i cały czas przychodzą listy protestujące przeciwko naruszaniu wolności wypowiedzi. I co więcej, jestem ośmieszana, co zrobiła niedawno Gazeta Wyborcza, kiedy podstępnie przez pracownika, który już właściwie był na wylocie, przedstawił mi się, bo pamiętałam go jako pracownika gościa niedzielnego, i sporządza i przygotowuje, powiedział, że to będzie praca o ludziach, którzy wchodzą do polityki, a jak się okazało po publikacji, był to paszkwil na Radio Maryja, przygotowywany, ja jestem jako felietonistka Radia Maryja. Więc krótko mówiąc, chodzi o to, żeby ośmieszyć osoby, które bronią, zakwalifikować, zaszufladkować i ośmieszyć. Więc no, tak te media funkcjonują. Państwo musicie mieć tego świadomość.
Jest 22:23. Rozmawiamy z panią poseł profesor doktor habilitowaną Krystyną Pawłowicz na temat medialnych nadużyć wobec ludzi Kościoła na fali genderowskiej rewolucji obyczajowej. Pani profesor powiedziała, że właśnie po wystąpieniach też na forum plenarnym w Sejmie takie były odgłosy, a nie inne. Czyli widzimy, że w Sejmie są pewne środowiska, które powiedzmy promują, tak, ten gender. Są pewne inicjatywy tych środowisk genderowych.
Owszem, no tutaj nie wszyscy o tym wiemy i też Polacy tak jakoś wybrali, nasi współrodacy, że po prostu ośmieszyli Sejm, ośmieszyli samą instytucję parlamentaryzmu, wybierając całą grupę posłów, którzy właśnie, głównie chodzi tutaj o ruch tak zwany, o ruch Palikota, którzy są destruktorami, można powiedzieć, i obyczajów parlamentarnych, ale również za tymi różnego rodzaju pomysłami genderowymi, zwykle głosuje i popiera jednocześnie SLD i znaczna część Platformy Obywatelskiej. Szczęśliwie nie wtrącają się tutaj posłowie PSL-u, chociaż tutaj w tym jednym obszarze. I gdybyśmy tak spojrzeli, to właściwie parę przykładów takich absolutnie szaleńczych pomysłów, realizujących te pomysły genderowe, tę ideologię genderową, przedstawił ruch Palikota PO i SLD. I możemy tutaj przede wszystkim ruch Palikota często dopisywał się SLD. Mianowicie mieliśmy tu projekt ustawy, o której wspomniałam, o edukacji seksualnej w szkole, która tutaj właśnie wprowadza wiedzę zupełnie techniczną, absolutnie nieprzydatną, jak chodzi o seksualizację dzieci i młodzieży. Dalej był projekt, też nie udało się, ta ustawa została pani Nowicka, pani wicemarszałek wycofała w końcu. Projekt ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Tu jest ciekawe, bo to nauczyło mnie na przykład bardzo, znaczy to nawet nie nauczyło, bo zawsze człowiek był tutaj bardzo dokładnie patrzy, czego dotyczą kolejne proponowane projekty zmiany ustaw, ale zwłaszcza, to ja też tutaj, to jeśli słuchają mnie koledzy parlamentarzyści, zawsze trzeba zwracać uwagę na tak zwane poselskie projekty, a zwłaszcza jeśli pochodzą z ruchu Palikota i SLD. I tutaj ten niewinnie wydawałoby się, co to można zmienić w projekcie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ale oczywiście ponieważ nie przeszła ustawa o związkach homoseksualnych, to oni podrzucają drobne gdzieś zmiany, znaczy to akurat nie była drobna zmiana, ale taka, że z niektórymi, powiedzmy, z niektórymi można się zgodzić, ale absolutnie nie ze wszystkimi, ale zawsze tam na końcu okazuje się, o co chodzi, żeby wetknąć do systemu prawnego akceptację prawną związków homoseksualnych. I tutaj przy tej ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych chodzi o to, żeby homoseksualiści mieli prawo do grobu i prawo do chowania przed rodziną, czyli małżonkowie, współmałżonkowie, a potem przed rodzicami zstępnymi homoseksualiści. Więc to jest i wpisanie tego, ktoś mówi, ale to nie chce, ale wpisanie tego oznacza, że akceptujemy jako rozwiązanie prawne, instytucjonalizujemy instytucję związku partnerskiego, jakiego partnerskiego? Homoseksualisty, związku dwóch pederastów. Oczywiście udało się to, ale tak jak mówię, trzeba czytać, bo tam na końcu gdzieś oni powtykają, albo gdzieś tak, w taki sposób, że to trzeba bardzo dokładnie czytać. Również ustawa wdrażająca dyrektywy równościowe w Unii Europejskiej. To jest też kolejna taka propozycja, która zupełnie każe państwu dbać o osoby, które są w jakiś sposób nierówno traktowane ze względu na ekspresję seksualną. Szaleństwo, po prostu szaleństwo. Niestety tutaj też przeszły ten projekt przeszedł do dalszego obradowania. Dalej projekty ustaw o związkach partnerskich. Udało się te ustawy zablokować, no ale teraz warto pamiętać, że też czeka na ratyfikację konwencja przeciwko przemocy wobec kobiet w rodzinie. Klasycznie genderowy pomysł, który pan premier Tusk niestety podpisał i który mówi, że kobieta jest zniewolona przez tradycyjny system wartości, który jakby narzuca Kościół, a najbardziej niewoli ją rola matki, rola żony, uczciwej żony, wiernej żony i modelem takim docelowym jest po prostu singielstwo. Robienie czego się chce. Kobieta ma być wyzwolona od męża, od dzieci, od rodziny. Więc to jakby tu pan premier Tusk badał nastroje i tu też po tych związkach partnerskich czeka, ale to się czai. Po prostu w każdej chwili może być. Ale tu warto się przyjrzeć, bo projekt, który w tym tygodniu, w kolejnym tygodniu będzie procedowany, podrzucony przez ruch Palikota, przez Krzysztofa Bęgowskiego, obecnie Anna Grodzka, projekt ustawy o tak zwanym o uzgodnieniu płci. To jest druk, gdyby ktoś chciał się zainteresować, druk sejmowy numer 1469. Zajrzyjcie sobie państwo, bo tu nie jest miejsce ani czas, żeby się dokładniej przyglądać. To jest dopiero szaleństwo. To jest szaleństwo, dlatego że oczywiście od razu, żebyśmy tutaj powiedzieli, współczujemy wszystkim osobom, które cierpią na zaburzenie psychiczne tożsamości płciowej. To jest zaburzenie psychiczne. Cały czas w podręcznikach medycyny nazywane jest zaburzeniem chorobą psychiczną, zaburzenie tożsamości płciowej. Natomiast tutaj niestety osoby, jest ich około 300, gdzieś czytałam statystykę w Polsce, które właśnie nie wiedzą, czy są kobietą, czy mężczyzną, problem tego typu mają. Te osoby, dla takich osób tutaj poseł Anna Grodzka wystąpiła z projektem, oczywiście w imieniu ruchu Palikota, żeby można było na podstawie oświadczenia złożonego w sądzie i zaświadczeniem lekarskim od dwóch lekarzy i na podstawie własnego głębokiego przekonania, jak tutaj się mówi, ja tutaj nawet zacytuję, tożsamość płciowa rozumie się przez to utrwalone, intensywne odczuwanie, doświadczanie i przeżywanie własnej płciowości, która odpowiada lub nie odpowiada płci metrykalnej. Czyli jeśli ktoś głęboko czuje i tak się zachowuje, to znaczy, że proszę bardzo, możemy. Czyli mamy tutaj sytuację, że ustawodawca właściwie dla zaspokojenia bezczelnego żądania tych środowisk genderowych, żeby przełamać prawa natury, orzeczeniem sądowym mamy uznać, że osoba chora psychicznie, która ma zaburzenie tożsamości płciowej, raz jest tym, raz jest tamtym, czyli jest zapisana jako mężczyzna albo jako kobieta, a ma się właśnie za kogoś odwrotnego, albo się od czasu do czasu przebiera, i żeby dla nich napisać ustawę, i żeby ona mogła to, czyli nie piszemy ustawy, żeby leczyć tym osobom, żeby im pomóc, tylko żeby utrwalić w nich to schorzenie. I jednocześnie oczywiście takie osoby, żebyśmy wiedzieli, cierpią, bo przecież ludzie na ulicy, gdziekolwiek reagują, przyglądają się, szydzą niektórzy, i oczywiście pierwsze uczucie, które ja osobiście mam, wbrew temu, co mi media oczywiście przypisują, to jest ogromne współczucie. Ja sobie nawet nie potrafię, bo ja nie mam tego problemu, wyobrazić sobie, jak cierpieć musi osoba, która właściwie nie wie, kim jest, kiedy bycie kobietą albo mężczyzną determinuje nasze życie. Sposób ubierania się, i nagle, kiedy facet ubiera się jak mężczyzna, śmieją się, ludzie się śmieją. Ja nie mówię, nie jest dobrze. Trzeba starać się zrozumieć, ale niestety większość ludzi reaguje w taki sposób. Państwo powinno pomóc tym ludziom. Być może właśnie zorganizować terapię, jakąś właśnie, nie wiem, różnego rodzaju. Natomiast tutaj brnie się i proponuje się ustawę, która jest karygodna, dlatego że dopuszcza również, żeby osoby która ma ukończone 16 lat, a wyraża jednoznaczną wolę dokonania uzgodnienia płci, czyli uzna, że właśnie nie jest jakiś chłopiec, uzna, że on jest dziewczynką, to taka osoba będzie miała prawo wystąpić do sądu, i jeśli właśnie głęboko, jednoznacznie wyrazi wolę dokonania uzgodnienia i posiada zgodę przedstawicieli ustawowych, no to czyli rodziców, tak? No jak można, 16-letnie dziecko nie jest jeszcze rozwinięte. Co więcej, ta ustawa, ten projekt ustawy najbezczelniej w świecie mówi w artykule 7 projektu, że osoby, o których mowa, czyli osoby, które posiadają cechy dla obu płci lub których nie może być jednoznacznie płeć określona, że osoby te mogą wyrazić zgodę na nieodwracalne interwencje medyczne już po ukończeniu 13 roku życia. Gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich? Ja się pytam, ja oczywiście tylko tu mówię niektóre przepisy, natomiast bardzo jednak bym oczekiwała, żeby Rzecznik Praw Obywatelskich, któremu zwróciłam uwagę, że jeśli są rzeczywiście istotne, ważne problemy dotyczące dzieci, zabijania dzieci poczętych, dotyczące właśnie tego, jego nigdzie nie ma. Ja nawet w tych opinia, które zostały dołączone do tego projektu, nie widziałam opinii Rzecznika Praw Dziecka. Gdzie jest ten rzecznik? On się zajmuje bezpiecznymi sprawami, otwiera pewnie wystawy, natomiast jeśli porywa się dzieci, struktury państwa, opieki, porywają dzieci rodzicom tylko dlatego, że ojciec pyskuje, prawda, albo ma własny sposób wychowania swoich własnych dzieci, albo na przykład dzieje się coś rzeczywiście ważnego, sprawy aborcji, kiedy w sposób nieograniczony, albo nie chce się ograniczyć tych możliwości, albo tutaj z naruszeniem prawa karnego karze, jest zabronione karą ubezpłodnienie człowieka, czyli dokonywanie zmian, ingerencji chirurgicznych i pozbawienie takiego dziecka, któremu się wydaje, jak się może dziecku 13-letniemu albo dziecku 16-letniemu wydawać, że już jest dziewczynką albo nie jest tym. Więc co więcej, jeśli ustawa mówi, że ustawa określa procedurę i skutki uzgodnienia płci osób, których tożsamość płciowa różni się od płci metrykalnej, i jeśli wystarczy do tego odczuwanie intensywne, że jest się kim innym, to przecież uczucia mają to do siebie, że się zmieniają. To on zarejestrujemy jako kobietę, mężczyznę, a potem temu człowiekowi, no to ja teraz jednak już co innego czuję. Ile w nieskończoność będziemy chodzić i zmieniać się w kobietę, mężczyznę, kobietę i mężczyznę? Jeszcze jedno, tylko proszę ojca, powiem rzecz, że ustawa jest otwarciem furtki do naruszania artykułu 18 Konstytucji, który pozwala jedynie na relację małżeńską między kobietą i mężczyzną, medycznie, medycznie. Natomiast jeśli jest ktoś mężczyzna i on powie tak jak Krzysztof Bęgowski, obecnie Anna Grodzka, i ty jest kobietą, to on medycznie nie można, płci się nie zmieni. Jest medycznie mężczyzną. Prawnie sąd mu powiedział, że on jest teraz już może od godziny 12 od chwili wyroku być kobietą. Nie ma żadnej teraz z tego przeszkody, żeby zawrzeć związek małżeński z drugim mężczyzną, bo on już jako kobieta może zawrzeć. I mamy obejście dla dwóch mężczyzn, jest obejście konstytucji i tym sposobem bez ustawy o związkach homoseksualnych można zawierać związek małżeński ze wszystkimi skutkami i honorami. To jest bezczelność, to jest absolutnie niedopuszczalne. Jestem bardzo ciekawa, jak ta ustawa będzie procedowana, tym bardziej, że pani marszałek Kopacz, ostatni Sejm przed wakacjami, Sejm zacznie się wtorek do piątku, rano są głosowania, po głosowaniach wiadomo, że posłowie już wyjeżdżają na urlopy, bo to już jest ostatnie, o godzinie 13, jak już nikogo pewnie nie będzie, będzie pierwsze czytanie tego projektu. Po prostu skandal.
To są też medialne nadużycia wobec ludzi Kościoła, czyli wszystkich nas, bo należymy do Kościoła, którego głową jest Chrystus, a to te medialne nadużycia to na fali genderowskiej rewolucji obyczajowej. Przypomnę, że naszym gościem jest pani poseł, profesor doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz. Zapraszamy państwa do udziału w naszym programie. Przypomnę numery telefonów do naszego studia. 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej. W naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200 i za granicę 48 56 655 23 33 oraz 48 56 655 23 66. I bardzo prosimy na antenę ojca dyrektora, ojca doktora Tadeusza Rydzyka.
Niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i
bardzo
zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam panią profesor, panią poseł i ojcze. Dziękujemy za tę posługę. To jest posługa myślenia. Uczymy się myśleć, rozumieć rzeczywistość. Dziękujemy pani profesor za to.
Nie ma za to, bardzo dziękuję.
To mówi profesor uniwersytet, to jest profesor nie tylko uniwersytecki, ale belwederski.
Prawda? Nie, belwederski, proszę ojca, nie. Jestem nie? Profesor uniwersytetu, tak.
Nie dali pani.
Tak, już, nie, przeszłam na emeryturę po prostu już.
Nie dali pani, no to wiesz, proszę pani.
Jestem już na emeryturze.
Z tym dawaniem tego, to też jest przedziwna jakaś komisja, to jest takie, to jest jeszcze pozostałość komunizmu.
To jest komunizmu, tak? Dzielenie na wiele stopni, tak, żeby cały czas trzymać tutaj na smyczy niepokorny.
Za twarz. Jak to mówię, prawda? Tak. Ja widzę, jak to te komisje różne, też te akredytacyjne, super recenzent tajny, prawda? I od niego zależy, czy tam będzie ta habilitacja, czy nie, prawda? Także to jest wyższa szkoła jazdy krętactwa. Tak, ale to już jest, myśmy wiedzieli, tak jak to już chyba mówił Norwid. Mówił o zachodzie i o wschodzie. Mówi, ty zachodzie, nie, ty o ty wschodzie kłamstwo, i ty zachodzie pych, prawda? Coś z tego, to jest to kłamstwo, ale to jest inny. I właśnie myślę, że ten temat, który pani profesor porusza dzisiaj, to jest też kłamstwo. To jest kłamstwo, działające niezwykle przebiegle. Szatan nazwany jest przez Pana Jezusa mordercą, kłamcą i mordercą człowieka od początku. I właśnie tutaj dotykamy tego gender, a równocześnie ośmieszania Kościoła, manipulacji. Prawda? Te różne manipulacje, żeby ośmieszyć, obrzydzić wszystkich ewangelizatorów, kapłanów, biskupów, siostry, zakonne, wszystko to, co powiedziałbym, tych, którzy w pierwszym szeregu są w niesieniu Ewangelii, prawda? Ewangelizacji. To jest to, dlaczego to robią? Bo żeby wprowadzić to królestwo szatana, bo inaczej tego nazwać nie można. To jest walka tego królestwa szatana przeciwko królestwu Bożemu. tu jest niezwykle ten gender. Nie zapomnę, jak chyba to była posłem profesor Szyszkowska, też z Platformy.
Senatorem.
Z PO. Tak, kiedyś to mi mówili na tym w Lublinie, zapytali ją, to jest do sprawdzenia, zapytali ją, dlaczego jest za związkami homoseksualnymi. Bo rewolucja marksistowska trwa dalej. To będzie nasz nowy proletariat. A dlaczego dzieci dawać im na wychowanie? Bo to będzie nasz następny nowy proletariat. I to nie są żadne żarty. To jest tak ważne. Dziękuję za ten temat. Myśmy powinni wszyscy Polacy jeden do drugiego mówić. Rodzicom, bo żeby dzieci nie zdeprawować. Bo tu jest, to jest niezwykle, no nie nadaremno Pan Jezus mówił, biada tym, którzy gorszą dzieci. Lepiej, żeby mu uwiązali kamień młyński u szyi i zatopili w głębokościach morskich, niż miałby zgorszyć to najmniejsze. Dziecko. Bo dziecko zepsute, zgorszone, zdeprawowane, ono będzie w tej deprawacji rosło i będzie deprawowało następne. A często, jeżeli nawet będzie chciał wyjść z tego, to będzie mu bardzo ciężko. To jest bardzo ciężko. I to jest, to później jest, to jest zdeprawowane dziecko, to jest zdeprawowana kiedyś dziewczyna, matka, kobieta, to zdeprawowany kiedyś młodzieniec, ojciec. To jeszcze chyba wpisuje, proszę panią, w tą walkę, gdzieś tu jest też walka z rodziną. To jest walka z rodziną. I walka z Bogiem, oczywiście walka z rodziną. Rodzina, ten pierwszy kościół, kościół domowy, tu się przez rodzinę przekazuje się również wiarę i to, co normalne, wszystko piękne. Zniszczona rodzina, to jest zniszczony naród, zniszczony kościół. To jest bardzo dużo. Ja bym radził wszystkim, kto tylko może czytać. I to widziałem się pani profesor tą książkę Gabriele Kubi, to jest wydane przez Homo Dei, Rewolucja genderowa, prawda? Chyba taki tytuł. Ale ta
globalna
książka,
rewolucja seksualna.
Jak globalna rewolucja seksualna.
Tak.
Później książka Margaret Peters. To jest bardzo ciekawa osoba, Margaret Peters. Między innymi na Ukrainie była chyba z 2-3 lata, Amerykanka mieszkająca w tej chwili czasowo w Europie, zresztą człowiek świata, napisała książkę po polsku, jest jedna książka, Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej. Wydały siostry Loretanki. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje i jesteśmy za bardzo leniwi. Ja pamiętam, jak dałem tę książkę jednemu drugiemu lekarzowi, posłowi czy nauczycielowi, jak oni przeczytali, to oczy otwierali zszokowani. Co się dzieje w świecie? A to idzie gdzieś poznane. To nie jest przypadek, że później w filmach to jest, w literaturze, w piosenkach, że to później na uniwersytetach te studia genderowe robią. Na wielu uniwersytetach polskich już to robią. Strzeżmy uniwersytetów katolickich, bo na katolickie też oni wchodzą. Pamiętam kiedyś, jak się nazywał, w tym momencie mi wyleciało z głowy, tak profesor kiedyś w Louvain, wybitny, w Papieskiej Akademii Nauk też był zaangażowany. On nie może, ten wybitny profesor, nie może wykładać, już go odsunęli z katolickich uniwersytetów z Belgii. Opowiadał mi, że mówi, najpierw atakują, wchodzą w uczelnie. Niszczą uczelnie od wewnątrz. Nawet się nie spostrzegą na uczelnie, jeżeli dobrze nie pilnują. I wchodzą, osadzają. Mówi, Louvain było katolickie, już nie jest katolickie. Wybudowaliśmy nowe Louvain i ono też już nie jest katolickie. Tak, Skujans to był, tak. Profesor Skujans. Także uczelnie. Trzeba koniecznie czytać na te tematy. Ja powiedziałem o tych dwóch książkach. pani profesor, to, że odstrzelili, delikatnie mówiąc, księdza arcybiskupa Wielgusa, to dlatego, bo on to ujawniał, tą nową lewicę. Bardzo jasno pokazywał to wszystko. To było niesamowite. I taką manipulację zrobili, tak to wszystko zamotali, że ludzie, nawet katolicy, byli gotowi, niektórzy, kamienować arcybiskupa. No tu się bardzo mocno wpisali niektórzy redaktorzy, którzy nazywali się katolickimi. I też tak samo tu redaktor Sakiewicz, bardzo mocny, Gazeta Polska. Nigdy tego nie odwołał, dlatego ja jestem na dystans z tymi ludźmi, bo trzeba, żeby odwołali. Nie można powiedzieć, że to było kiedyś, to trzeba naprawić. Trzeba powiedzieć, pomyliłem się, czy i naprawić, a nie iść dalej, bo to jest taki człowiek niewiarygodny, nawet gdyby nie wiadomo jak wołał o Kościele i o Polsce, prawda, jaki byłby niby patriota. Także to jest to. Co jeszcze? To jest walka cywilizacyjna z cywilizacją łacińską. W Polsce to się dokonuje bardzo sprytnie. Jest to właściwie na uniwersytetach. Marksizm dalej się wykłada, nawet nie mówiąc o tym. Proszę zobaczyć, to jest na uniwersytetach amerykańskich, tam się marksizm wykłada. Oni są bardzo mocno zlewicowani. Na uniwersytetach w Europie, popatrzmy na rządy, one są bardzo lewicowe. One nie nazywają się, to już nie są takie jak kiedyś sowieckie te sprawy. To inaczej wygląda. To wygląda w pięknych tych, powiedziałbym, bardzo tak aksamitnie, to pięknie wygląda. Ale tam jest lewicowe myślenie. W Polsce te niby reformy edukacji, to są straszne rzeczy, co robią. To idzie przez Ministerstwo Edukacji, to idzie przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. To idzie. Tak jak mówię, są te genderowe studia. I ci genderowcy idą do szkół. No na przykład burmistrz Ursusa, nie tak dawno czytałem chyba w polityce.pl, chyba tam to czytałem na tym portalu, chyba w tym, albo jeszcze inne. W każdym razie tam czytałem, że wysłał tych genderowców do szkół nakazem. Rodzice nawet nie wiedzieli, co dzieciom ich serwują. Są książki, tak ja nie wiedziałem, pani poseł, nie powiem który, ale jeden z prawicowych posłów, mając wydawnictwo, to wydał. Taką książkę przez WHO polecaną, właśnie taki podręcznik, jak no, dla dzieci właściwie, dla szkół. Taki genderowy. Tak. Może nie wiedział nawet, co wydaje. No jeżeli jest wydawnictwo, to może on nawet nie wiedzieć. Ale co jeszcze jest w Polsce? W Polsce bardzo niebezpieczna jest krytyka polityczna. Jest coś takiego. Oni mają już chyba w 20 miejscach siedziby swoje. W Warszawie otrzymali lokal, piękny lokal w bardzo dobrym miejscu. Dostają pieniądze od rządu polskiego, między innymi minister kultury. Między innymi od Warszawy dostają duże pieniądze. Zachwyceni ci twórcy i prowadzący tą krytykę absolutnie Marksem, Leninem. Wydają literaturę taką, Adorno. Mają pisma swoje. Jest to bardzo, bardzo, to jest chyba jeszcze bardziej niebezpieczne niż starzy komuniści. Ci działacze. Czyli są bezwzględni, idą absolutnie przeciwko Kościołowi i wszystko robią. I tu gdzieś jest ta w tej walce jest ta, powiedziałbym, no, ten nowy proletariat sobie szykują. Przez tych wszystkich homoseksualistów, lesbijki, to szóste przykazanie. Szóste przykazanie jest bardzo delikatna sprawa, ta dziedzina. Ono jest bardzo delikatne i do tego trzeba z niezwykłym szacunkiem podchodzić z delikatnością, bo inaczej będzie zniszczony człowiek. Zniszczony. I to widać, jak są niszczone kobiety. W Polsce jest chyba ponad 12 milionów egzemplarzy jednorazowego nakładu pism dla kobiet, które deprawują kobiety. Proszę wyobrazić, jak to jest. A jeżeli dodamy jeszcze filmy, kabarety, teatry, dodamy telewizję, proszę popatrzeć, ile tych kanałów i zwłaszcza jeszcze tych nowych kanałów niby rozrywkowych, jak oni sączą to zło, deprawują. I właśnie tutaj my musimy, katolicy i Polacy, jeżeli nam zależy, jeżeli mamy trochę wiary, powinniśmy absolutnie zapoznać się z tymi sprawami, jakie są te trendy, o co tu chodzi i ostrzegać ludzi. To powinni nauczyciele wiedzieć, posłowie, inteligencja, studenci. To jest walka cywilizacyjna. To jest walka z cywilizacją łacińską, absolutnie. Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że ta rewolucja genderowa, to gender przyniesie o wiele więcej szkody ludzkości niż komunizm.
Prawda.
A popatrzmy, ile komunizm przyniósł szkody. To nie tylko te ponad 100 milionów ludzi wymordowanych. Więcej komunizm wymordował niż nazizm. Te dwa potworne socjalizmy. Tak. I papież mówi, że to będzie większe będą jeszcze szkody. To będzie nie do odrobienia. I właśnie, czy Polska się obroni? I trzeba widzieć, że ten rząd niestety idzie tą samą drogą absolutnie lewicy, nowej lewicy. To, że tam dają krytyce politycznej pieniądze. Przecież szefem tej Ministerstwa Kultury jest minister Zdrojewski. Mnie się wydawało, że to katolik. Jak ten katolik może takie rzeczy robić? To tak samo jak katoliczko mówi marszałek, że jest Sejmu. Ale ona mówi, że trzeba zostawić swoje poglądy w przedpokoju swojego biura. To nie jest. Pan Jezus będzie kiedyś o to pytał. To jest jakieś niedouczenie. Gdzieś zabrakło gdzieś katechezy chyba. I my musimy z tymi prawdami iść do ludzi. Ja nie wierzę, że nie mają złej woli, tylko może gdzieś nie wiedzą, są jakieś luki. I co bym jeszcze radził bardzo mocno? Pozaglądać, poszukać tych spraw, nie tylko w tych książkach, ale są różne portale, strony. Dużo na przykład na stronach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej jest, tam są wykłady dobre. Właśnie księdza arcybiskupa Wielgusa. Trzeba to zobaczyć. A propos, radzę czytać książkę Zamach na arcybiskupa pana Sebastiana Karczewskiego. To zobaczycie państwo, co to się działo, jak to się działo, jakie to są kulisy wielkiej mistyfikacji. Niesamowita praca. Radzę to czytać. Radzę, żeby ludzie wiedzieli. My musimy wiedzieć, bo musimy się przygotować na bardzo poważnie. Ważny jest teraz w tej chwili, to jest zderzenie cywilizacji i antycywilizacji. I wtedy te mechanizmy poznamy, dajmy sobie radę. Tak, oczywiście tu modlitwa potrzebna, ale tak samo te portale. W naszym dzienniku jest też dużo. Na tym portalu naszego dziennika, portalu naszej Radia Maryja, Instytutu Edukacji Narodowej. Świetne są rzeczy. IEN. Popatrz, prawda, Instytut Edukacji Narodowej. I znajdziemy, zresztą to jest tam Servire Veritati, tak się nazywa ta fundacja, można, link jest od Radia Maryja też. Na portalu W Polityce, Fronda, prawy.pl, ja przynajmniej tam szukam i czytam i to jest coś niesamowitego. Pani profesor mówiła o tych sprawach, ale na przykład to jest teraz w Stanach Zjednoczonych, to było też wmówili jakiejś rodzinie, urodziły się bliźniaki, i to na którymś, nie wiem, czy to na Froncie, czy prawy.pl to czytałem, czy może w Polityce, już nie wiem gdzie. W każdym razie jeden z tych portali. I jakiś profesor, doktor powiedział, lekarz powiedział, że to dziecko może być zrobić go dziewczynką. I oczywiście zrobili mu operację. I ten człowiek, nazwali go żeńskim imieniem. I ten człowiek później w takim czasie odebrał sobie życie. Te dzieci odebrały sobie życie. bliźniaki nie wytrzymały tego nacisku. Także to są bardzo poważne sprawy, ale trzeba uświadomić sobie, że walka z Bogiem, walka z cywilizacją, z łacińską, walka z rodziną. Bo jeżeli rodzinę zniszczą, to... I tu jest takie koło zamknięte. To można powiedzieć tak, jak czytając Ewangelię, czytając Pismo Święte, Pan Jezus mówił, że przyjdzie Antychryst. Pan Jezus mówił, czy jeszcze zastanę wiarę, jak powtórnie przyjdę. Czy to nie ten czas? Jest niesamowite zderzenie. Zresztą mówicie, święty Jan Paweł II powiedział o tym zderzeniu cywilizacji, antycywilizacji, kościoła antykościoła przeciwko kościołowi i że Polska szczególnie to będzie tym dotknięta. Mówił to na 2 lata przed wyborem na papieża. Także i to są te czasy, trzeba sobie to uświadomić. I ta sprawa gospodarka, pani poseł, że ludzie młodzi muszą wyjeżdżać, nie mogą zakładać rodziny, że rodziny się rozpadają w Polsce. To jest atak na Polski, na Kościół. Generalnie na Kościół, na wiarę, ktoś się zdziwi. Tak, bo Kościół jest w rodzinie. Jak rodzina rozłożona, to ten Kościół nie będzie go. Naród katolicki, prawie 40 milionów, 38 milionów w tej chwili w Polsce około, no i ponad, jak MSZ mówi, 18,5 miliona Polaków w świecie, jeżeli ci ludzie byliby dobrze uformowani, a przecież byli tak, to komunizm nas zaczął rozwalać zupełnie. I po tym komunizmie. Było tak. To taki naród, on jest zaczynem w świecie tego dobra, prawdy. Jest zaczynem w tej zgniłej Europie, bo ona jest w dużej mierze zepsuta moralnie. Można powiedzieć, to się mówi zgniły, prawda? To tak jak jabłko, na zewnątrz piękne, wewnątrz zepsute. I to byłby coś niesamowitego. Niesamowitego. Ojciec Święty myślał o jednoczeniu Europy, to myślał o tym, że Polska była takim zaczynem. A proszę zobaczyć, Ojciec Święty odchodzi i oni jeszcze bardziej uderzają w Polskę. I tak Kościół rozwalają. A przy tym jeszcze obrzydzić księży, wystarczy paru agentów, takich pseudodziennikarzy, ale dobrze wyćwiczonych w mediach i ludzie to później powtarzają. I dlatego tak nie chcą dać mediów, dlatego tak telewizji trwam nie chcą dać. Dlatego to jest. Dlatego to wyśmiewanie, muchowarowe berety, poniżanie, takie pogardzanie, wyśmiewanie. Ludzie na śmiech szybko idą, prawda? Chcą mieć trochę śmiechu. No i to później i są takie rezultaty. Trzeba to widzieć. To jest jedna wielka walka i ja powiedziałbym, to jest walka szatana, bardzo sprytnego, bo on jest sprytny. I trzeba to widzieć. Jeszcze raz mówię, tutaj jest to gender, to jest coś niesamowitego. I trzeba widzieć tych ludzi. A jeszcze jedno, pani profesor, na przykład taki, jak potrafią robić. Człowiek spod krzyża krzyczał, zachowywał się, jak tak zobaczyłem w jakichś mediach, pokazywali go taki, mówię, jakiś taki dziwny, historyczny, jakiś taki dziwne to jest zachowanie tego człowieka, mówię, taki niezrównoważony. Jak wołał niby w obronie krzyża, i ten sam człowiek, jakiś tam, jakaś manifa, jak to się nazywa, tych wynaturzone, te, prawda, jakieś takie działania. I on jest na tym samochodzie z jakimiś, krzyczy teraz za tymi sprawami, za tym homoseksualizmem, za tym, no. Zobaczcie, wszędzie, ja widzę, czy to jest przypadek i tak dalej. Ja mówię, to jest walka. Jeszcze raz mówię, modlitwy nam potrzeba, ale i działania, i inteligencja, niech się rusza, i rodziny. Naprawdę, nie czekajmy. Uważajcie, co dają waszym dzieciom. Przecież to coś strasznego. Jak oni się, pani profesor, opierają, chociażby pani Peters pisze, ten profesor, znowuż zapomniałem, nazywa się profesor, jest w tej książce i on jest autorytetem. On mówi, że dziecko od 6 miesiąca jest już seksualne. I on masturbował te dzieci. Albo ilu takich polityków jest, co pedofilię uprawiali i oni są autorytetami teraz. Warto, mówię, czytać w tych różnych portalach i strzec się tego, strzec się. No to trzeba naprawdę trzymać się mocno Pana Boga, ale i działać, ostrzegać, bo to jest profilaktyka. Nie wchodź w te zarazki, bo zginiesz. Dziękuję serdecznie.
Bóg zapłać. Łączyliśmy się z ojcem, dyrektorem, ojcem doktorem Tadeuszem Rydzykiem.
Tak, jeśli mogę słówko tutaj dodać, to bardzo dziękuję ojcu, bo tutaj dużo ojciec jeździ po świecie i może porównać i może tutaj nam te przykłady również przedstawić. I rzeczywiście wszędzie okazuje się, że to jest bardzo poważne zjawisko. My sobie nie zdajemy nawet sprawy, że wywrócenie całej naszej odbywa się na naszych oczach odwracanie cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji europejskiej. Tak jak powiedziałam, widzimy tylko tutaj w perspektywie naszej pracy albo to miejsca, wokół którego żyjemy. Natomiast no, takie tolerowanie, przysłuchiwanie się i takie właśnie czasem podśmiewywanie się i bierność, można powiedzieć, taki brak reagowania przez rodziców i wybieranie osób, które właściwie są osób zaburzonych, tak bym powiedziała, czy chorych, czy robienie czegoś dla dowcipu przyniesie niezwykle opłakane skutki. Naprawdę to są czasy, kiedy powinniśmy się uczyć ogromnej odpowiedzialności przy wyborach, chodzić do wyborów. Co więcej, no właściwie jesteśmy świadkami takiego, tak jak tutaj ojciec dyrektor słusznie powiedział, tak, ataku neopogaństwa. Ta Polska została jakby tutaj, widzimy, że właściwie tutaj zwłaszcza Polska, która jakby no, ma taką pozycję, czy ma sławę najbardziej katolickiego kraju w Unii Europejskiej, może nie w Europie, jest atakiem, jest miejscem zmasowanych ataków właśnie dlatego, że mieliśmy Jana Pawła II, że właściwie tu są ten katolicyzm i wiara jest bardzo żywa. I to neopogaństwo wściekle atakuje, ale tak jak powiedziałam, my raczej reagujemy dobrotliwie, reagujemy śmiechem. Ja nie mówię, żeby bić się, nie o to chodzi, tylko żeby dokonywać wyborów poprzez struktury te, które tutaj są stworzone, możliwe, dają możliwość działania demokratyczne, co najmniej chodzić do wyborów, wybierać takich ludzi, którzy pozwolą nam żyć bez wstydu. Ludzi, którzy pozwolą nam funkcjonować zgodnie z naszym najgłębszym przekonaniem i zgodnie z tym, co nam nasi dziadkowie, tradycje i przekaz dyktuje. Więc tutaj ojciec dyrektor ma absolutnie rację, że nie zdajemy sobie sprawy. Ja twierdzę nawet, że właściwie, no oczywiście nie można tutaj nadto uogólniać, ale jest to równie ważny problem jak walka o charakter dotycząca spraw politycznych czy dotycząca walk spraw gospodarczych. To jest niezwykle ważne, bo to jest nasza przyszłość. Co nam po gospodarce, której już nie będzie w ogóle, właściwie będziemy ludźmi, którzy zmienimy się w niewolników albo właściwie w takie zwierzęta kierowane przez właśnie dobrze tutaj, właściwie w takiej strukturze, która zmieni nas w zwierzęta, no, odmurzczone, pozbawione Boga, więc to jest straszne. Ale jednocześnie też warto zwrócić uwagę na to, że te zmiany obyczajowe, które nam się przez polski Sejm przekazuje, mają przykrywać, są wykorzystywane przez władze również do ukrywania nieudolności rządu. To jest taki właśnie parawan, który co ja, wiadomo, że rozbudza największe emocje społeczne i właściwie jeśli tutaj dzisiaj wiemy, że jest dziura budżetowa około 25 kilku miliardów, nie ma pieniędzy. Akurat jak niektórzy podkreślają, to jest właśnie ta kwota, którą polski rząd i pan prezes Narodowego Banku Polskiego Belka przekazał lekką ręką na ratowanie systemu fatalnego systemu finansowego Unii Europejskiej, a właściwie do banków niemieckich. To właśnie pokazuje jednocześnie, jak fatalne są rządy, a jednocześnie w tym samym czasie mamy całą falę takich właśnie zabójczych dla polskiej, dla tożsamości naszej narodowej, tożsamości chrześcijańskiej, dla całego systemu wartości. Właśnie takich ustaw, które z drugiej strony też można, czy z trzeciej powiedzieć, że mają nas oswoić z taką patologią. I my właściwie troszkę obojętniemy, bo tutaj jakaś ustawa, tu jakiś homoseksualiści, jacyś transwestyci, ktoś chce być tym, to jakieś dzieci, coś się z tymi dziećmi wyrabia i właściwie na tyle frontów nie jesteśmy w stanie walczyć. Ale to niech Państwu uzmysłowi, że to idzie wieloma frontami, to nie są przelewki. To nie są przelewki. Dzieci wychowane w takiej dzisiejszej szkole są dziećmi zmarnowanymi. Trzeba dokładnie włożyć znacznie więcej pracy, żeby te dzieci odzyskiwać w domu. Powszechnie wiadomo, że deprawacja płciowa właśnie tego typu jest głęboko niszcząca i jest, tak jak to ojciec też słusznie powiedział, niezwykle trudno jest potem z tego wyjść. I to nie zdajemy, tak jak mówię, nie zdajemy sobie z tego trochę sprawy, ale problem jest niezwykle, po prostu jest fundamentalny, jest po prostu, to jest walka na śmierć i życie. Z pewną przesadą to mówię, ale właściwie oddaję to istotę problemu.
Bardzo proszę, halo.
I będzie pochwalony Chrystus i Maria Zaszczycielica.
Teraz i zawsze.
Marian z Kielc.
Bardzo proszę.
W pierwszym rzędzie chciałem podziękować pani profesor za... Zresztą z całą chęcią słucham panią profesor i jestem pełen uznania dla pani profesor i mój cały szacunek. Natomiast mam tylko jedną prośbę. Proszę przekazać się ojcowi dyrektorowi, że ja...
Coś nam tutaj się rozłączyło. Pozdrawiamy serdecznie pana Mariana. Dziękujemy za ten telefon. Już mamy kolejny. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy. Witam ojca prowadzącego i pani profesor, chciałam też wyrazić po prostu wielki szacunek i dobrze, że są tacy profesorowie, którzy jednocześnie, mając wielki autorytet jako profesorowie, są zwykłymi ludźmi i zwykłym ludziom potrafią powiedzieć w bardzo prosty sposób to, co wiele osób czuje. Ale pani profesor, to co pani mówi, to wszystko ja czuję i nie tylko ja. I jesteśmy z panią i bardzo nam przykro, że... za to, że pani miała różne nieprzyjemności i proszę się nie przejmować, jakoś przetrwamy. Natomiast jak pani mówi, że właśnie powinniśmy być czujni i pewne jest zobojętnienie, to ja sobie przypominam i mam wyrzuty sumienia, pani profesor, bo już w latach, na początku, w 2001, te pierwsze symptomy właśnie tego, co teraz z taką siłą uderza, już były. Ja to przeżyłam pewien szok dwa razy wtedy, mianowicie jak pani Izabela Filipiak, taka pisarka, nie wiem, niewiele znana, udowadniała na przykładzie trenów Jana Kochanowskiego, że on molestował Urszulkę. Ja to do dziś pamiętam i to było straszne. Ja nie zabrałam w tej sprawie głosu, więc mówię, bije się w piersi. To było po prostu już pierwsze takie genderowe, że tak powiem, wstępy, szukanie tego, co jest, jak to się mówi, w samym dziury. Druga rzecz. Pamiętam, jak przeżyłam, jak profesor Wieczorkiewicz, już nieżyjący, mówił o powstaniu właśnie w takim tonie, jak teraz uderza się w powstanie. Notabene na pani profesor, nie wiem, czy na pewno pani słyszała, że pan Piotr Zychowicz za tydzień wyda książkę pod tytułem Obłęd 1944, mówiąc, że po prostu to był obłęd, to całe powstanie i mądrząc się na temat podobny sposób jak pani Janicka. Właśnie to jest to obalanie tego, co dla nas jest święte. Bóg, honor, ojczyzna. Obalanie tego właśnie prowadzi do tego, że potem można człowieka, prawda, nawet płeć zmieniać. I właśnie teraz już powinno się bardzo reagować, pani profesor, ale to tak się mówi. Ja właśnie wtedy bardzo to przeżyłam i do dziś to pamiętam. To było ponad 10 lat temu, czyli bardzo przeżywałam, a nic nie robiłam. A teraz, kiedy na przykład pani Janicka wyśmiewa się i ośmiesza, prawda, AK, teraz i to, co ośmiesza się Kościół, to wszystko mówi się, że zobojętnienie. Nie tyle zobojętnienie, ile trudno to wszystko, ludzie rzeczywiście już są zmęczeni i są strasznie ze wszystkich stron uderzani tym, a media Media też są sprytne, pani profesor, bo na przykład wczoraj byłam w kościele, w moim, i polska telewizja, na przykład gdyby chciało się zjednoczyć przed przyjazdem papieża do Buenos Aires, to wszystkie relacje by podano. A polska telewizja do kurii, jak się okazuje, rozesłała plakaty, pani profesor, w których pisze tylko, że od czwartku są relacje w polskiej telewizji. Dlaczego nie pisze, że w telewizji Trwam, prawda, która już od poniedziałku będzie relacjonować. To, co mówię, pani profesor, jest bardzo chaotyczne, bo chciałabym pani wyrazić ogromny szacunek i to, co czuję, tak jak pani i mnóstwo ludzi to czuje, ale nie tyle jesteśmy bezradni, ile po prostu to jest taka bezczelność, pisanie na przykład o powstaniu, o Polakach, że w czasie II wojny światowej w 1944 roku była apogeum obłędu jakiegoś, prawda, podczas gdy myśmy po prostu walczyli w powstanie o godność. I w ogóle nic, wytrzebia się pamięć, potem się właśnie genderowo, że tak powiem, wszystko zamota, a potem się wreszcie uderza w kościół, który jest ostoją, no właśnie, tych wartości. I właśnie to społeczeństwo nasze jest w tej chwili bardzo skołowane. Ja sama już jestem, pani profesor, w takim wieku, że niewiele moje pokolenie się liczy. Zerwano więź pokoleniową w wyniku, prawda, transformacji i śmieją się ludzie z ludzi takich koło 60, albo im wmawiają, że już to komunizm ich wychował, więc nawet jeżeli oni reprezentują jakieś wartości, to się nich nie słucha, a młodzi są wytrzebieni z tego. I jak tutaj ktoś powiedział do pana Tuska, jak żyć, jak przetrwać i jak robić, żeby te wartości przetrwały. To jest pytanie retoryczne. Ja tak po prostu zadzwoniłam, żeby powiedzieć, że ja już to pamiętam. Ten proces już się toczył od czasu, kiedy wmawiano Janowi Kochanowskiemu, że molestował córeczkę, analizując treny. W każdym razie życzę pani wszystkiego dobrego, wytrwałości. Pani mamie życzę też zdrowia. Życzę, żeby wszyscy ludzie byli tacy ciepli, odważni jak pani, mądrzy, no i żeby, no wtedy może byśmy coś zmienili. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, pani profesor.
Dziękuję. Z Panem Bogiem, dziękujemy pani.
Bardzo pani dziękuję, bardzo pani jest miła. I tutaj oczywiście we wszystkim się należy z panią zgodzić. I to rzeczywiście, pani mówi, że 2000-2001, ja bym powiedziała, że rozluźnianie obyczajowe i rozluźnianie prawne datuje się właściwie z chwilą podpisania przez Polskę po 89 roku, takie właśnie tego 10-letniego układu stowarzyszeniowego, którym Polska już obiecywała i przystosowywała swój system prawny i system państwa polskiego do członkostwa w Unii Europejskiej. Unia Europejska oparta nie jest na tym samym systemie wartości, na którym oparta była Polska. I pamiętam spory w doktrynie, kiedy udowadniali profesorowie prawa międzynarodowego, kiedy ja akurat wyrażałam, byłam zresztą odosobniona i pozostałam zresztą do dzisiaj, kiedy uważałam, że Polska nie może być członkiem organizacji, która funduje, która ucieka od chrześcijaństwa, która odrzuca te wartości, na których Polska jest polską tradycję i tak dalej, kiedy żąda się od nas właśnie wyrzeczenia się wszystkiego i włączenia się w system absolutnie świeckiej albo ateistycznej struktury, która właściwie wykorzystuje słabość innych i żąda podporządkowania się. I cały czas, jeśli sobie przypomnimy, żądano od nas, układ stowarzyszeniowy żądał takiego przekształcenia systemu prawnego, żeby pozbyć się wszystkiego balastu, jak oni uważano, naszego balastu chrześcijańskiego i balastu naszej właśnie tożsamości chrześcijańskiej i narodowej i właśnie wejścia, roztopienia się w takim tyglu, właściwie nie wiadomo czego, jakiejś Unii pozbawionej wartości, kiedy przypomnijmy sobie, Unia nie pozwoliła na włączenie do preambuły tej konstytucji, która szczęśliwie nie powstała, słowa Bóg, kiedy w zasadzie pomoc, która jest udzielana, tak jak już mówiłam wcześniej, Polsce, uzależniona jest zawsze od prowadzenia tego rodzaju równościowych, czy genderowych, czy takich właśnie absolutnie odrzucających podstawowe ustalenia cywilizacji europejskiej. Więc tej staroeuropejskiej, czyli chrześcijańskiej. Więc to jest, ja twierdzę, ktoś powie, że dlatego, że ja tutaj tej Unii nie akceptuję. No, z prawnego punktu widzenia jest to absolutnie szkodliwe. Również, o czym możemy się przekonać z ekonomicznego punktu widzenia, ale Unia była tym koniem trojańskim, który wymusił wpuszczenie do naszego systemu prawnego, wpuszczenie do naszej cywilizacji, czy nawet można powiedzieć do kultury polskiej, tych wartości, które rozsadzają, które właśnie wprowadzały rozluźnienia obyczajowe, które obśmiewały, które nakazywały równość, czytaj wyeliminowanie wszystkiego, co jest polskie, co było tradycyjne, co było katolickie. Także to oczywiście tu słusznie pani mówi o tej bezczelności, z jaką się obśmiewa nasz katolicyzm, obśmiewa się nasze narodowe tradycje. I tutaj pani mówi, że pokolenie nie liczy się osób po 60. Otóż liczy się, bo gdyby nie było już tego pokolenia, nie byłoby Polski. Nie chcę oczywiście, ktoś powie, że o nie, młodzież jest taka i zobaczmy, są pielgrzymki. Ale ta młodzież też ma pamięć swoją tych szkół, które te szkoły nauczają i być może gdyby właśnie nie pokolenie właśnie babci, osób właśnie takich, jak pani mówi, po 60, to być może nie byłoby w ogóle już tego materiału, czy nie byłoby tego źródła, w oparciu o które można byłoby Polskę odbudować. Ja głęboko wierzę, że ten układ władzy, który jest, straci tę władzę. Głęboko wierzę, że rozpadnie się, ponieważ nienaturalne, patologiczne struktury nie mogą istnieć długo i to się podobnie jak komunizm rozleci. I być może trzeba będzie właśnie takich ludzi, którzy pomogą, przypomną ten system wartości, przypomną patriotyzm, przypomną po prostu to wszystko, co tworzyło tą naprawdę piękną naszą Polskę, ogromnej, bogatej tradycji. Także bardzo pani dziękuję za ten głos.
Rozmawiamy na temat medialnych nadużyć wobec ludzi Kościoła na fali genderowskiej rewolucji obyczajowej. A gościem naszym jest pani poseł profesor doktor habilitowany Krystyna Pawłowicz. Już mamy kolejnego gościa.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani profesor, najwyższymi wyrazami szacunku i współczucia jestem tą, kto posłała kiedyś pani kwiaty.
A właśnie, czy może pani się przedstawić?
Dla Sprawiedliwości, która się pytała pani współpracowników, czy ma pani ochronę, bo się martwię o panią, żeby jakiś wściekły homoseksualista pani nie zamordował i potem powiedział, że pani popełniła samobójstwo.
A jak ma pani na imię?
Ja pracowałam wiele lat z homoseksualistami i znam to. I chciałam się dołączyć do wypowiedzi ojca dyrektora i pani. Tutaj ja żyję od 1971 roku w Niemczech. Tak się przez moje udział w powstaniu warszawskim życie ułożyło z zdrowotnych. I proszę pani, ja całe lata przychodzili do mnie ci sami i z nimi pracowałam i próbowałam im pomóc. Teraz którzy próbowali się wyłączyć. I w tej chwili społeczeństwo niemieckie już tak jest znieczulone. Ktoś powiedział, że Polska jest poliganem doświadczalnym marksizmu kulturowego. Tak, że nie działa zupełnie, nie robi wrażenia. Na porządku dziennym są te wszystkie anomalie. Moja fryzjerka, mąż sprowadził sobie na trzeciego partnera w życiu, kochanka. W końcu się pogodzili i budowali część apartamentu i tam mieszka swoim przyjacielem. Córki chodzą na party homoseksualne i ona się przyzwyczaiła, wszystko jest w porządku. Goście uważają, wszyscy znajomi, że to wszystko w porządku. Moja bardzo zresztą inteligentna, dobra masażystka została uwiedziona przez drugą kobietę, a w końcu znalazła sobie jeszcze kochanka i też jej proponuje na życie w trójkę. Mam całe masy takich pacjentów. Sposób uwodzenia młodzieży przez tych deviacyjnych jest tak wyrafinowany i tak sprytny, ale muszę powiedzieć z mojego doświadczenia, długich lat pracy częściowo, oczywiście nie tylko, z homoseksualistami, to jest też wina kobiet, bo dziewczyny są w tej chwili tak agresywne seksualnie, niekoniecznie z powodu nadmiaru temperamentu często, tylko po prostu jeśli któraś w klasie, w wyższych klasach szkoły nie miała już przygód, to po prostu wstydzi się do tego przyznać. One tylko marzą, żeby stracić dziewictwo. I są tak agresywne do chłopców, a przychodzą do mnie mężczyźni, bo komiczne mężczyźni mają nieraz bardzo wielkie zaufanie do mnie i twierdzę, nikt mnie nigdy ordynarnie nie obraził. To jestem zdania, że to wszystko zależy, jak się zachowuje lekarka, koleżanki Niemki zawsze mówią, a ordynarni mężczyźni, ja tego nie doświadczyłam. I skarżą się, że, kiedy, że żony są tak szalenie na skutek tych kolorowych pism straszliwych, jak o których mówił doktor, ojciec dyrektor, tak sobie wyobrażają, że chcą, oczekują dauer orgazmu, że mężczyzna nie jest w stanie sprostać ich wymaganiom. I potem, jeżeli taka dziewczyna młodego chłopca niedoświadczonego atakuje, to on nie zdaje egzaminu i staje się ofiarą, boi się dziewczyn. Wytwarza się rodzaj typu kompleksu Edypa. I oni wtedy są doskonałym łupem dla przyjaciela i kolegi homoseksualisty. Więc życzę pani strasznie, to jest straszna historia. I to jest to, że Niemcy się tak przyzwyczaili, że po prostu mówią, to jest typowe powiedzenie, Wiken nichts machen, my nie możemy nic zrobić. Jedyne, co ich uderza, bo przeważnie to jest szczętnie ukrywane i to powinno się w Polsce bardzo dawać do wiadomości, że to uderza społeczeństwo, to zdrowe, heteroseksualne, normalne, podatkowo, bo to wszystko się dzieje za nasze podatki. I o tym nikt nie wie. Jak powiem to mojemu ogrodnikowi czy komuś innemu, to trzeba długo by tłumaczyć i wtedy dopiero jak się ich uderzy po kieszeni, to zaczynają to rozumieć. Jest pani bohaterką, przeszła już pani do historii, pani profesor. I naprawdę z wyrazy serdecznego podziwu i zachwytu i dużo, dużo siły, bo walczy pani, chociaż po wczorajszej wypowiedzi w tym powtórzeniu tej wykładu o globalizacji w telewizji Trwam, którą wypowiadał redaktor Terlikowski, że jesteśmy, to przypomina mi się wypowiedzi o końcu w ten, ojej, takie słynna ta książka, która też to stoi obok mnie tu na półce, o kulturze grecko-rzymsko-judeo-chrześcijańskiej, która jak kiedyś Rzym idzie do upadku. I co będzie, to prawdopodobnie wymieszanie kultur. No ale my jesteśmy związani z tą kulturą i Bóg, honor, ojczyzna zawsze było i będzie moim wezwaniem i pana, i pani też chyba. Więc mimo wszystko walczmy, nie bądźmy. Szczęść Boże i życzę dużo sił, błogosławieństwa Bożego.
Bóg zapłać. Pozdrawiamy. Dziękuję. Serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A kiedyś broniłam ojca Marcina przeciw panią bardzo płaczących nad atakowanymi homoseksualistami. To było przed rokiem chyba.
Tak, pamiętam, pani Ewo, pamiętam. Pozdrawiam serdecznie.
Ale to przekonanie, bo znam to środowisko i znam te. Straszne to są rzeczy, to jest straszne. I najgorsze, że wszyscy już się przyzwyczaili. Że wszyscy się już przyzwyczaili i nikt nie reaguje albo nie ma odwagi reagować.
Dziękujemy.
Cześć Boże jeszcze raz.
Cześć Boże.
Dziękuję bardzo.
Pani profesor.
Jeśli można, właśnie chwilkę. Właśnie to jest, pani jakby potwierdza moje takie intuicje, że przyzwyczajenie jest naszą zgubą, bo nie jesteśmy w stanie już się ożywić i właśnie ciekawe, no bardzo musiałoby się, ciekawe, co musiałoby się stać, żebyśmy zareagowali. Natomiast tutaj też pani właśnie bardzo słusznie podkreśliła, że wyraźnie jest wpływ już tego rozluźniania obyczajowego, wpływ na dorastającą młodzież, demoralizujący wpływ na dorastającą młodzież, która właściwie wyrasta nam na... I właśnie te kobiety stają się już właściwie bardziej agresywne niż mężczyźni. Wszystkie statystyki pokazują, że najbardziej okrutnymi przestępcami, zbrodniarzami są kobiety stały się, co też jest zjawiskiem takim dość nowym. Natomiast jak chodzi o Niemcy, to tutaj też pani ma rację i pani na ciekawe zjawisko zwróciła uwagę. Znaczy ciekawe jest o tyle, że Niemcy wydawałby się kraj taki bardzo uporządkowany, a jednak postępy te genderowe czynią, zresztą ta szkoła frankfurcka, ona się narodziła w Niemczech, prawda, która te ideologie zrodziła i bardzo tam funkcjonuje, ale również niemiecki Trybunał Konstytucyjny ostatnio też zalegalizował możliwość adoptowania dzieci przez związki takich właśnie dwóch mężczyzn. Chcę tylko tu też powiedzieć, że na szczęście Niemcy nie mają takiej konstytucji, a my mamy czego się jakby trzymać, to znaczy mamy artykuł 18 Konstytucji, który mówi, że tylko związek kobiety i mężczyzny jest małżeństwem i państwo ma obowiązek chronić te instytucje. I to jest to jedyny nasz ratunek, który, no niestety tego Niemcy nie mają. Te trybunały mogą właśnie też genderowe, trybunały mogą genderowo rozstrzygać.
A skoro mówimy też o zagranicy, to ja przypomnę, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nasze polskie, przeznaczyło ponad 87 tysięcy złotych na warsztaty poświęcone tematyce gender dla dzieci z poznańskich podstawówek. I ten program ma objąć od 8 do 16 placówek. I tutaj te warsztaty są skierowane do uczniów i nauczycieli klas od 1 do 6, dla osób pracujących z dziećmi w tak zwanej edukacji pozaformalnej, a także dla pracowników świetlic szkolnych, psychologów, logopedów i osób prowadzących zajęcia artystyczne dla dzieci. To w Poznaniu. To dieje się już to i to jeszcze mi
Ministerstwo
Spraw Zagranicznych.
Ale to cały czas właśnie zwracam uwagę. Rodzice nie reagują. Być może rodzice nie wiedzą, ale to może niech się zwrócą, bo w czasach, kiedy atakuje się państwa dzieci, to wiecie, to już nie to, no wiecie stąd, wiecie zaowąd, mówi się w mediach. Obowiązek rodziców jest udać się do szkoły. No tak jak mówię, teraz wakacje się skończyły. Od nowego roku pójść i złożyć, jeśli szkoły taki wybieg stosują, że powinno się, rodzice powinni powiedzieć, że nie chcą, to dopiero nie będzie się tych dzieci demoralizować, to pójść i złożyć, skoro dzieci, ale zaprotestować. I rodzice ze szkoły powinni się zebrać z jakiejś klasy. No tego chyba państwo, to możecie zrobić dla swoich dzieci czy wnuków. No państwo demoralizuje, daje się pieniądze, nie ma na wyżywienie w szkole, nie ma na leki. Tutaj różne rodziny, dzieci ciężko chorych, muszą chodzić i prosić i żebrać w sposób upokarzający o lekarstwo, o jakieś paski, o jakieś dla cukrzyków osób ciężko chorych, a tu wydaje się lekką ręką, zresztą nie tylko Ministerstwo Spraw Zagranicznych, bo na różnego rodzaju pełnomocników równościowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych powołuje się i mają dbać, żeby równościowo, czyli genderowo traktować i podchodzić do spraw pracowniczych. Mamy tutaj panią Szumilas, która chodzi po prostu już bezczelnie, wprowadza nieliczenie się z głosami. Tutaj mamy państwa Elbanowskich, którzy starają się bronić chociażby tych dzieci, żeby nie można było siłą zaciągać ich do szkoły w wieku 6 lat. No ale tutaj ta władza się nie słucha. To kolejny raz pokazuje, jak ogromny jest rozdziew między tym, czego chcą rodzice, większość rodziców, a przynajmniej ci rodzice zorganizowani, a władza, która kpi sobie. Właściwie można, tak jak powiedział, nie chcą ludzie pracować do 67 roku. 2 miliony ponad podpisów się zbiera, a władza ma w nosie. Pan premier Tusk mówi, że pan Duda jest pentakiem, tak? Rodzice, ludzie mówią, że chcą koncesję, zbiera się prawie 2,5 miliona podpisów, a władza mówi, że ma to w nosie i koncesji nie da, chociaż cała Polska przedstawione ma przed oczami po kolei, jakie warunki spełnia podmiot, czyli Telewizja Trwam, starająca się o koncesję, a władza po prostu mówi, że nie, nie bo nie. Władza nas nie szanuje i tutaj też, proszę państwa, w naszych rękach w dużym stopniu jest, jeśli państwo będzie was stać na taką determinację, jak na przykład tu państwo Elbanowskich, którzy bronią tych swoich dzieci, potrafią pewne rzeczy zorganizować, to państwo w tej waszej skali lokalnej, w jakiejś szkole, nie musi być na całe miasto, zorganizować się, wystarczy dwoje, troje rodziców, którzy będą potrafili energicznie i nie pozwolić demoralizować dzieci przez szkoły.
A tak to jest praktycznie, jak to można zrobić, pani profesor? Tak praktycznie,
no skrzyknąć się praktycznie,
rodziców,
no mówię, tak. Porozmawiać z rodzicami, wypytać, iść do nauczycielki, znać, proszę pani, czy są, czy organizowane lekcje, czy ktoś przychodzi. Jeśli nauczycielka powie, że nie, powie to bardzo dobrze i żądamy, żeby tego typu lekcji nie było, jeśli będą, proszę uprzedzić, tak żebym ja swoje dziecko, moje dziecko mogła nie posyłać i ja nie życzę sobie. Natomiast jeśli powie, że jest, ja uważam, że po pierwsze oczywiście zażądać, żeby nie, a jeśli nie, to ja bym nawet gdzieś do sądu, mamy prawo o demoralizowanie dzieci, skoro konstytucja mówi, że mamy prawo wychowywać dzieci w swoim własnym systemie wartości, państwo nie ma prawa nam tego przeszkadzać, do Rzecznika Praw Obywatelskich trzeba napisać list, zgłosić się do wszystkich możliwych instytucji, pisać do posłów, skarżyć się do kuratoriów oświaty, do ministra edukacji, ale to trzeba ruszyć, rękę trzeba pismo napisać. Trzeba pójść, zadzwonić do rodziców, koleżanki, kolegi z klasy. To są podstawowe rzeczy. Podejrzewam, że starczy rozmowa z dyrektorem i już on tego nie zrobi, ponieważ jak są czasy, kiedy łatwo się pracę traci, to dyrektor szkoły też pójdzie po rozum do głowy albo nauczycielka.
Dziękuję. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mariusz ze Skierniewic.
Pozdrawiam. Tutaj.
Pozdrawiam księdza prowadzącego i panią profesor. Bardzo cieszę się, że taki temat jest poruszany. Wiele wątków chciałbym tutaj poruszyć, ale wiem, że czas nagli, więc na wstępie takie pytanie, co mamy robić, bo tutaj pani wcześniej dzwoniła z Niemiec, powiedziała, że Niemcy posługują się takim stwierdzeniem, że nie mogą nic zrobić. Ja chciałem powiedzieć, że żeby w naszym społeczeństwie nie funkcjonowało takie powiedzenie, bo przecież mamy Boga, który jest z nami, do którego możemy się uciec i możemy powtórzyć za świętym Michałem Archaniołem, któż jak Bóg. Tutaj powinniśmy zawierzać siebie z własnej rodziny Maryi Jezusowi, odmawiać różaniec. I to jest taka moja propozycja. Tu właśnie chciałem powiedzieć, skąd w ogóle taka koncepcja tego demoralizacji, niszczenia właśnie w obszarze seksualnym tutaj naszego młodego społeczeństwa. Tu można wspomnieć dzieła proboszcza świętego z Ars, który mówi, że właśnie grzechy przeciwko seksualności to są te grzechy, które bardzo silnie zniewalają pod względem właśnie duchowym, demonicznie i bardzo silnie deprawują. I bardzo trudno wyjść z tych grzechów tak naprawdę. Jeszcze wynotowywałem sobie w trakcie, jak będę skakał, bo można powiedzieć strzelać z karabinu, ale dużo chcę poruszyć, więc jeszcze wiele rzeczy sobie wynotowywałem w trakcie tej całej dyskusji. I ciągle pojawiało mi się to słowo kłamstwo i odkłamanie, więc ta cała ideologia to jest należy traktować jako jedno wielkie kłamstwo, przekłamywanie faktów co do biskupa Hozera, bo to wszystko łączy się w jedną całość, też należy traktować jako jedno wielkie kłamstwo. No a wiemy, że tam, gdzie jest kłamstwo, tam po prostu czai się szatan i stąd też takie rozwiązania, byśmy w tej sytuacji, można powiedzieć, czasami beznadziejnej, właśnie uciekali się poprzez modlitwę do Boga, aby nas chronił przed wpływem tego kłamstwa, które po prostu niszczy. I teraz jeszcze tutaj takie pytanie też się nasuwa odnośnie ideologii gender, odnośnie właśnie tej całej zmiany płci. Kto sponsoruje takie operacje? Przecież przeciętny zjadacz chleba, który ledwo wiąże koniec z końcem w obecnym tak zwanym kryzysie, nie jest w stanie zasponsorować sobie sam takiej operacji. Wiele jeszcze innych tutaj mam tematów do poruszenia, ale chciałbym zakończyć na tym i przechodzę na odbiór. Szczęść Boże, pozdrawiam.
Bóg zapłać, panie Mariuszu. Pan poruszył też temat od tej duchowej strony, tak? Że jest przecież Bóg, jest ten porządek, który on zatwierdził, utwierdził i ten porządek się nie zmieni, bo on jest trwały i wieczny. Natomiast my tutaj też rozmawiamy o tym, jak my możemy z naszej strony, bo argumenty, które my możemy przedstawić tym, którzy chcą jakoś wprowadzić tę ideologię do życia. To są argumenty tutaj w tym momencie prawne. Pani profesor przedstawiła konstytucję.
Oczywiście są prawne, ale są i medyczne.
Tak.
Są z różnych dziedzin obszarów medycyny, różnych dziedzin medycyny, etyki, moralności, oczywiście religijne jak najbardziej. Natomiast to jeszcze raz przypomnę to, co tutaj mówił ksiądz profesor Oko, że cechą tego bolszewizmu genderowego jest właśnie między innymi skrajny ateizm, ideologiczny fanatyzm, zaślepienie na argumenty podważające ich wiary, nieuczciwość intelektualną, antynaukowość. Także tutaj dyskusja na tym poziomie nie jest niezwykle utrudniona i takie przekonywanie podejrzewam tak jak z komunistami. No możemy oczywiście pokusić się i dyskutować z nimi, natomiast podejrzewam, że pozostałoby to w sferze tylko dyskusji. Ale tutaj oczywiście pan zwrócił uwagę na to, żeby się modlić, bo tutaj to jest Pan Bóg może wszystko, ale jednocześnie nie Pan Bóg, tylko Pan Bóg tutaj zostawił nas i my nie możemy zwalać na Pana Boga.
Czyńcie sobie ziemię poddaną.
Poddaną. Idź do tego nauczycie. Pan Bóg ci pomoże. Idź do tej dyrektorki, tak? Napisz do rzecznika praw, napisz do kuratorium, rozmawiaj z wnukiem częściej, spytaj się, czy ktoś, już mówimy o samych dzieciach, wybieraj, idź do wyborów i wybieraj takich ludzi, którzy nie wprowadzą, nie ludzi, którzy będą będą potem właśnie kompromitować Sejm i forsować tego typu przeciwko nam ustawy. Także pan się pytał, kto sponsoruje tutaj te operacje. No, ustawa się oczywiście nie wypowiada, ale wcale bym się nie zdziwiła, gdyby obecny rząd, podobnie jak stara się to zrobić z in vitro, zafundował również tym osobom, zaproponował, jeśli zażądają. Zresztą oni w tym projekcie o uzgodnieniu płci żądają wszystkiego nieodpłatnie, ma być, tak? Wydania nowych dokumentów niezwłocznie i tak dalej, wszędzie nieodpłatnie i tak dalej. Więc wcale bym się nie zdziwiła, że rząd, żeby przypodobać się tym środowiskom genderowym, które rządzą Unią Europejską, rządzą kasą, rządzą tymi finansami, bardzo możliwe uznają, że to nie jest taka duża skala i sfinansują. To są nie tyle operacje zmiany płci, bo jeszcze raz powiem, płci zmienić nie można. Nie można. I te operacje, o których się mówi, polegać mogą na jakichś takich tych kosmetycznych przeróbkach. Polegać będą pewnie na jakichś terapiach hormonalnych, zażywaniu ze szkodą dla siebie, ponieważ jeśli ładujemy damskie hormony w organizm mężczyzny, zawsze się to negatywnie odbije na tym zdrowiu. I to są takie raczej terapie, to są takie zabawy. Krótko mówiąc, zamiast leczyć tego rodzaju zaburzenie, powinno się wydać ustawę, która umożliwi leczenie. Natomiast sama ustawa jest niezwykle szkodliwa, natomiast podejrzewam i nawet na pewno sponsorować to będą różnego rodzaju organizacje korzystające ze środków unijnych, te różne manify, te różnego rodzaju organizacje jakieś skupiające homoseksualistów, rozwalające właśnie te genderowe, one czerpią pełnymi garściami i Unia Europejska nie ma dla polskich rolników, nie ma pieniędzy na innego rodzaju działania, które inspirowały, motywowałyby rozwój przedsiębiorczości, natomiast na tego rodzaju jakieś kliniki aborcyjne, in vitro, podejrzewam, że również osoby wiedzą już, gdzie zgłasza się po sponsorowanie tego typu zabiegów. Jest to, jeszcze raz powiem, jest to nawet, bym powiedziała, jest to sprzeczne oczywiście, sama tak zwana zmiana płci na dzień dzisiejszy, sprzeczna z konstytucją, znaczy wyroki wydawane przez sądy są sprzeczne z konstytucją, ponieważ polski system prawny nie przewiduje możliwości zmiany płci. Nie ma takiej regulacji prawnej. Nie ma. I słusznie, dlatego, że nie może system prawny zawierać regulacji, która będzie normalizować chorobę. No nie może być przepisów, jeśli ktoś ma zaburzenie psychiczne, czyli chorobę psychiczną dotyczącą jego tożsamości płciowej, to i słusznie, że nie ma regulacji, która utrwala to, która daje procedurę, żeby jeszcze to utrwalić i jeszcze mu dać papier na to, bo na tej zasadzie trzeba by analogicznie osoba, która czuje się Napoleonem albo Einsteinem, no są tacy naukowcy albo nawet nie naukowcy i ma głębokie przekonanie, że jest Einsteinem, też powinna mieć prawo pójść na podstawie ogólnego przepisu do sądu, żeby sąd stwierdził, no skoro on ma głębokie przekonanie, to samo jest przy tej zmianie płci. Kto się ma głębokie przekonanie, że jest już mężczyzną albo kobietą, też powinien dostać papier, że już jest Einsteinem. Tego się nie robi. No, choroby się nie normatywizuje, czyli nie powinno się tutaj dać możliwości, żeby to utrwalić i żeby ktoś mógł z tego jakby procedury utrwalania choroby funkcjonować. Jest to na dzień dzisiejszy, jeśli ktoś w moim przekonaniu ma papier tego rodzaju wydany w Polsce, nie mógł być wydany taki papier zgodnie z systemem prawnym, ponieważ nie ma przepisów, które pozwalają na zmianę płci. Jest tylko przepis artykułu 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, który pozwala wystąpić do sądu o ustalenie stosunku prawnego lub prawa. I u nas sądy, kierując się poprawnością polityczną albo jakimiś fałszywymi względami litości, nie wiem czego, mimo że jest ustalenie medyczne, że ktoś jest, nie kierują się sądy ustaleniem medycznym, tylko wewnętrznym przekonaniem. Jest to po prostu bezczelność sądów, bo po co jest nauka wobec tego medyczna? Po co są ustalenia dotyczące DNA, układu chromosomów i tak dalej? No skoro medycyna stoi na stanowisku, gdzie urodziło się dziecko i medyczne kryteria nakazują wpisać, że jest to kobieta, to dlaczego możemy wyrokiem sądu bez podstawy prawnej, nie ma, jeszcze raz powiem, przepisów takich, to nie ma prawa, takie wyroki są z tego punktu widzenia sprzeczne z prawem i sądy nadużywają prawa. Natomiast ta ustawa właśnie, ponieważ ja, jak mówię, zgłosiłam interpelację, wskazując ministrowi sprawiedliwości, dwa lata temu również Rzecznik Praw Obywatelskich wytknął ministrowi sprawiedliwości, że ustalanie czy zmiana płci dokonywana tylko na podstawie ogólnego, nic nie mówiącego przepisu KPC 189, który w ogóle pozwala wystąpić o coś do sądu, ale nie mówi o co, a to sędziowie wypełniają treścią, jest nieprawidłowa, jest niewłaściwa. Czyli tutaj chcę powiedzieć, że dopiero ta ustawa, nie ustawa, tylko po mojej interpelacji, widzę, że się pośpiesznie daje projekt do debatowania w Sejmie, żeby stworzyć podstawę, i zresztą tutaj w samej tej ustawie się mówi, jeśli stworzy ustawę do tak zwanej zmiany płci. Jeszcze raz powiem, płci i rasy zmienić nie można. Jeśli ta ustawa będzie uchwalona, jeśli przejdzie przez Sejm, będzie to skandal i kompromitacja prawna i będzie kolejny przykład, że to gender, ta ideologia po prostu idzie jak walec również przez polski Sejm.
Tak jak pani profesor powiedziała, że choroba nie może stać się normą, ale można wytworzyć coraz więcej ludzi chorych. Chociażby na przykład zobaczmy, że to nawet już w przedszkolach we Wrocławiu, w tak zwanych małych przedszkolach, realizuje się program Równościowe Wychowanie, polegający na tym między innymi, że się chłopców przebiera w dziewczynki, dziewczynki w chłopców,
wspólna
daje
toaleta,
się tak, lalki.
Te same zabawki,
i to jest finansowane ze środków unijnych i też
tak
z budżetu
jest.
Państwa.
Unia jest największym destruktorem, deprawatorem.
Nasze podatki
Unia
na to idą.
A my to bierzemy za marne jakieś środki pomocowe i to też nie takie, które są Polsce potrzebne, tylko takie, które Unii są potrzebne, a zwłaszcza Niemcom. Głównie drogi tranzytowe, żeby mogli sobie jeździć na Mazury, bo tam mają wspomnienia. Na Śląsk, oczekują zapewne, że ten Śląsk do nich kiedyś wróci. Na wybrzeże, na Pomorze, bo oczekują, cała infrastruktura jest nie nastawiona na potrzeby polskich przedsiębiorców i interesy polskie gospodarcze, tylko niemieckie. I tutaj bierzemy te pieniądze i lokujemy tak, jak właśnie podoba się tym rewolucjonistom, którzy działają poprzez struktury i środki finansowe unijne.
Jest 23:39 i Państwu powiem tyle, że po północy będzie dalszy ciąg naszego programu, dalszy ciąg naszych rozmów z panią poseł profesor doktor habilitowaną Krystyną Pawłowicz na temat medialnych nadużyć wobec ludzi i kościoła na fali genderowskiej rewolucji obyczajowej. Ja bardzo dziękuję pani poseł.
Dzięki. Do usłyszenia za chwilę.
Do usłyszenia za chwilę, a z panią profesor spotka się właśnie po północy już ojciec Marek. Ja natomiast już za chwilę zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia.